Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w Fundacji Batorego. Nazywam się Grzegorz Gromadzki, pracuję w Fundacji i będę dzisiaj moderował tą naszą rozmowę. Zatytułowaliśmy ją Ukraińskie reformy, rzeczywistość czy iluzja? Może to trochę prowokacyjny tytuł. Jestem ciekaw opinii naszych gości na ten temat. Ale wydaje mi się, że warto poważnie zastanowić się nad tym, jaki jest stan ukraińskich reform, bowiem to już 2 lata, jak był Majdan w Kijowie. Potem mieliśmy wybory przecież prezydenckie, wybory parlamentarne. Ta ekipa już rządzi dość długo, prawie można powiedzieć już 2 lata, albo przynajmniej 1,5 roku. I to jest chyba czas na to, ażeby zastanowić się, jaki jest rezultat. Coraz częściej zresztą jest to powtarzane pytanie o stan reform ukraińskich, zarówno w samej Ukrainie, jak również na Zachodzie. Coraz silniejsze wydaje mi się jest zniecierpliwienie tempem wprowadzania reform, tak to bym określił. Wielu uważa, że państwo ukraińskie się nie zmienia. Bardzo ciekawa była wizyta dosłownie parę dni temu w Kijowie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który miał ciekawe przemówienie, wystąpienie w Radzie Najwyższej. Takie bardzo, wydaje mi się, emocjonalne, w którym jasno powiedział, że to jest ten czas, kiedy musicie przeprowadzić reformy, zwracając się do parlamentarzystów, ale również do rządu i do prezydenta, że macie taką wielką szansę na to, ażeby wprowadzić właśnie reformy. Jeżeli chodzi o nastroje społeczne, one nie są najlepsze. One się pogarszają w tej chwili. I 2/3 Ukraińców nie wierzy w to, że rząd obecny jest w stanie przeprowadzić rzeczywiste reformy. Władza uważają, że nie osiągnęła tego, co powinna osiągnąć w tym okresie czasu. Ale z drugiej strony mamy ostatnio pewne sukcesy. Wymienię 2 z nich. To przyjęcie ustawy o służbie cywilnej. To była bardzo ważna kwestia, dyskutowana przez kilka miesięcy w parlamencie ukraińskim, ale również szerzej w społeczeństwie. I 2 rzecz niesłychanie ważna, mianowicie wybór też po ciężkich bojach prokuratora antykorupcyjnego. Ten wybór był bardzo ważny ze względu na to, że bez tego wyboru nie mogłoby rozpocząć działania biuro antykorupcyjne. Przedstawię w tej chwili Państwu naszych 3 rozmówców, którzy będą dzisiaj tutaj opowiadać i spierać się, mam nadzieję, jeżeli chodzi o Ukrainę i reformy w tym kraju przeprowadzane. W porządku alfabetycznym Adam Balcer, myślę, że znany w większości Państwu człowiek, który zna się nie tylko na wschodzie, ale również na południu. Obecnie związany z Kolegium, na Turcji tu mówi Adam, z Kolegium Europy Wschodniej, ale również pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej związany z Demos Europa. Oleksij Harań, po mojej prawej stronie, ale nie tak, nie skrajnie prawy. profesor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, ale również zaangażowany w Fundację Demokratycznych Inicjatyw, jednego z najważniejszych ośrodków myśli socjologicznej w Ukrainie, dyrektor naukowy tejże instytucji. I ostatni, ale nie najmniej ważny, Oleksandr Suszko, który też łączy kilka funkcji. Jest dyrektorem do spraw naukowych Instytutu Współpracy Euroatlantyckiej, ale również jest prezesem Międzynarodowej Fundacji Odrodzenie, jak również zaangażowany jest w pracę Narodowej Rady do spraw reform. Zaczniemy dyskusję, tylko jeszcze mam pytanie do Oleksija, czy dobrze rozumie po polsku, czy chciałbyś mieć jednak...
Póki co rozumiem, ale trzeba będzie... Póki co rozumiem, ale trzeba będzie...
Oleksandr, wiem, że dobrze rozumie po polsku, więc nie będzie problemu. Pierwsze moje pytanie do całej trójki panów jest związane z tytułem tego naszego dzisiejszego spotkania. Na ile uważacie, że ukraińskie reformy to rzeczywistość, a na ile jest to iluzja? Prosiłbym o krótkie, dosłownie parominutowe, dwuminutowe odpowiedzi. Może zacznijmy od ciebie, Aleksandr? Tylko włącz.
Dziękuję bardzo za jeszcze jedną szansę mówić tutaj, w tej sali. To jest bardzo mi znana sala, znane mi audytorium. Ja od samego początku, gdy Grzegorz zaproponował właśnie taki tytuł tej dyskusji, zrozumiałem, że jest to bardzo kontrowersyjne podejście, ale wówczas nie dyskutowałem, jeśli chodzi o nazwę naszej dyskusji. Moim zdaniem pytanie wychodzi daleko za ramy tej antytezy pomiędzy realiami a iluzjami, bo to zależy od subiektywnego podejścia do tych kwestii. Najważniejsze dla nas jest to, aby realistycznie zdawać sobie sprawę, powiedzmy tak, w mierzalności tych reform, to co w języku angielskim się określa Managing Expectations on Reform, czyli bardzo często my stosujemy kryteria, które nie są przydatne do danej sytuacji i proponujemy jakieś wnioski. Stosujemy jakieś wnioski. Bardzo często my idziemy mamy zbyt zawyżone oczekiwania, zbyt wysokie oczekiwania. Oczekiwania rzeczywiście są bardzo wysokie, ale poziom braku zaufania do władz w społeczeństwie ukraińskim był oczywisty od samego początku. Jeżeli państwo obserwowaliście sytuację na Majdanie, rewolucję godności 2 lata temu, to już wówczas było oczywistym to, że naród, ludzie na Majdanie są bardzo krytyczni wobec liderów politycznych i to przeniesiono na przyszłość, na dzień dzisiejszy. Jeżeli państwo zapytacie Ukraińców, czy sytuacja w zwalczaniu korupcji jest lepsza, powiedzą, że teraz sytuacja z korupcją jest gorsza. Nie dlatego, że ona realnie jest gorsza, a to dlatego, że i po pierwsze o wiele więcej informacji na temat czynów korupcyjnych. Co tydzień mamy nowe informacje, są nowe instrumenty transparentności, które pozwalają ludziom zobaczyć to, czego oni wcześniej nigdy nie widzieli i komuś się wydaje iluzją, że korupcji stało się więcej, ale tak naprawdę stało się więcej informacji, jest więcej informacji na temat korupcji. A po drugie, jeżeli przeanalizujemy tę liczbę ten zakres prac, jeżeli chodzi o realne zmiany polityczne, to ja mogę powiedzieć, jako niezawisły analityk w Ukrainie nigdy wcześniej nie było tak dużo wykonanych prac w zakresie zreformowania. I ja przywiozłem tutaj takie badania analityczne, trzy kartki, być może teraz rozdrukujemy za chwilę, pomogą nam rozdrukować, wydrukujemy to i tam opisane są zmiany, które zaszły w ciągu 2-3 ostatnich tygodni. Pytania antykorupcyjne, czy kwestie związane ze zwalczaniem korupcji, kwestie policji, reformowania policji i to są te kwestie, gdzie są bardzo ważne zmiany. Wczoraj w Kijowie odbyła się manifestacja zredukowanych tak zwanych policjantów, czyli to starzy byli milicjanci, którzy nie przeszli rozmów kwalifikacyjnych i teraz pozostają bez pracy. I dużo ludzi niezadowolonych, że reformy wyrzuciły ich, tak powiem, na ulicę. Ale to, że ci ludzie na ulicy, nie oznacza, że reformy są w toku. I sytuacja, jeśli chodzi o zreformowanie milicji, policji, no to sytuacja, oczekiwania są bardzo wysokie. Czyli ogólny wniosek jest taki, że biorąc pod uwagę realistyczne oczekiwania, co może zrobić ten aparat biurokratyczny? Robi dużo, czyli nie mało robi, ale to też wzbudza olbrzymi sprzeciw tego starego systemu. I tutaj powinniśmy mówić, dlaczego jest sprzeciw systemu, na tyle opór systemu jest na tyle mocny i będziemy, w jaki sposób mamy go przezwyciężać. Oleksy, jakie jest twoje zdanie? Grzegorzu, bardzo dobra nazwa, bardzo dobry temat, który tutaj zebrał tylu ludzi w okresie przedświątecznym, także ty bardzo się postarałeś, formułując tak właśnie tak pytanie. Odpowiadając na te pytanie, na Ukrainie ja mówię tak samo. Ja myślę tak, że z jednej strony ja mówię jako obywatel Ukrainy, który mieszka w tych warunkach i obserwuję tę sytuację. Jak reformy? Przecież zwykłego, przeciętnego mieszkańca nie ma reform, sytuacja się pogarsza, a z drugiej strony ja, jako politolog, i tutaj mój punkt widzenia jest bliski do tego, co powiedział Aleksander. Ja bym powiedział może w następujący sposób, że jest pewien trend. Jeżeli widzimy trend, trend jest pozytywny, ale on jest bardzo niejednoznaczny. Może nie jestem takim optymistą jak Aleksander, bo ja widzę takie fale i ja widzę sprzeczności, i ja widzę dwa kłopoty, dwie problemy, aby było dobry odbiór tych reform, ocena tych reform w społeczeństwie. Po pierwsze, ludzie mają gorszą sytuację gospodarczą. I jak się ludzi zapytasz o to, jaki jest stosunek do reform, to zobaczcie, że sytuacja się pogarsza i dlatego wówczas trzeba tłumaczyć, że mamy wojnę, potrzebne są niepopularne reformy, że Rosja czyni naciski, musimy podnosić taryfy i tak dalej, ale to są argumenty tak zwane racjonalne, a ludzie znaleźli się w trudnej sytuacji i ludzie domagają się sprawiedliwości, a sprawiedliwość to jest zwalczanie korupcji, to jest ukaranie winnych w korupcji, w rozstrzelaniu tych ludzi na Majdanie i kiedy znowu zaczynasz tłumaczyć racjonalnie, dlaczego się dzieje to wszystko z opóźnieniem, że są tworzone pewne instytucjonalne podwaliny ku temu, żeby to wszystko przeprowadzić, ale to też jest bardzo wszystko emocjonalne i bardzo ciężko to wszystko racjonalnie odbierać, a więc uważam, że trend jest pozytywny, ale jest sprzeczny i taki falo, dzieje się wszystko falami i dlatego społeczeństwo nie jest zadowolone. A więc mamy dwa głosy, które...
Ktoś wprawdzie może nie najlepsza, ale jednak bliżej rzeczywistości niż iluzji. Adamie, spojrzenie z zewnątrz, spoza Ukrainy. Jak ty widzisz reformy ukraińskie? W dwóch zdaniach. Nie, w dwóch minutach.
A, w dwóch minutach. Dobrze. To ja też nie będę bardzo oryginalny. Nie powiem, że to jest iluzja. Jest to rzeczywistość i oczywiście zgadzam się z tym, co mówili przedmówcy. Po pierwsze, mamy coś takiego, że to nie jest kwestia wyłącznie oczekiwań, ale też potrzeb tego kraju, prawda? Że to jest... co się dzieje, to jest coś w historii najnowszej Ukrainy, mimo wszystko wyjątkowego. skala tego zjawiska, ale też skala wyzwań, przed jakim stoi ten kraj, bo pamiętajmy o tym, że mamy taką sytuację, że w ciągu tych półtora roku Ukraina znalazła się w stanie wojny, mamy, warto o tym zawsze, to banały, ale warto o tym przypomnieć, co najmniej 9 tysięcy ofiar, setki tysięcy uchodźców, część terytorium utraconego poprzez agresję rosyjską, najpoważniejszy kryzys ekonomiczny w historii Ukrainy od momentu jej powstania. Ten kwartał ostatni, możliwe, że już będzie wzrost po raz pierwszy od dłuższego czasu w tym czwartym kwartale, ale to będzie wzrost typu może 1%, może mniej. Więc do tego, prawda, tak jak mówiłeś, wybory parlamentarne, prezydenckie, lokalne. I to się stało w ciągu, prawda, no niecałych 2 lat. Natomiast rzeczywiście mamy takie no zygzaki albo 2 kroki do przodu, krok do tyłu, prawda, albo w zależności. Czasami jest większy postęp i regres, czasami jest właśnie taka niekonsekwencja. I tutaj co można zobaczyć? No takie negatywne rzeczy, że to jest coś takiego, że moim zdaniem w porównaniu z Polską w 89 roku mamy do czynienia z znacznie poważniejszymi wyzwaniami i z koniecznością na znacznie większą skalę przebudowy państwa. I w tym kontekście, tutaj już parę tygodni temu siedział mniej więcej na moim miejscu Wojtek Konończuk, który jest ekspertem bardzo dobrym, bardzo go cenię, i powiedział to, co też moim zdaniem jest bardzo trafne. Gdyby ta ekipa przeprowadzała te wszystkie zmiany w warunkach zupełnie, no w miarę normalnych, to prawie każdy by mówił, o, mamy jakieś reformy na Ukrainie, mamy ekipę reformatorską. Natomiast z tego powodu, że właśnie te wyzwania są tak poważne, no to wtedy można powiedzieć, że one są jednak, te zmiany wciąż niewystarczające, że mamy bardzo poważne opóźnienia, że na przykład no jeśli miał od stycznia zacząć działać na przykład ta instytucja antykorupcyjna, a zaczęły działać teraz, na początku grudnia, prawda, no wiadomo, że to jest bardzo ważne dla ludzi, ta kwestia i też dla państwa ukraińskiego. Te oczekiwania, to co jest bardzo pozytywne, łączą się z potrzebami. Jedną z nich jest walka z korupcją i budowa normalnego wymiaru sprawiedliwości. I tutaj można być, jakbym był obywatelem Ukrainy, to na pewno byłbym niezadowolony z tego, że mamy na przykład weryfikację wewnętrzną jednej z najbardziej skorumpowanych instytucji w tym kraju, czyli wymiaru sprawiedliwości, i robią to sami sędziowie, prawda? Są sędziami we własnej sprawie i 60% z nich pozytywnie przechodzi tą weryfikację. A wiemy, że na pewno no, wielu, jeśli nie większość z tych, która przeszła tą weryfikację, ma na sumieniu jakieś działania korupcyjne. Więc to jest ten problem, że jest pytanie, czy opcja zero wtedy, no i możemy dyskutować, czy to jest rozwiązanie, czy wtedy w ogóle nie mielibyśmy, to nie jest taki kraj, powiedzmy, bo często się przywołuje przykład Gruzji, no ale to jest moim zdaniem znacznie większe wyzwanie i większy kraj. I czy to jest też ten problem, że pytanie o to, czy da się zrobić na przykład pewne rzeczy w sposób takiej terapii szokowej i poprzez radykalne rozwiązania. I to jeszcze
na pewno do tego wrócimy. To, co powiedziałeś dotyczące walki z korupcją, według badań socjologicznych 3/4 Ukraińców uważa to za najważniejszy problem ich kraju i rzecz, która powinna być przeprowadzona jak najszybciej. To, co było powiedziane w tej pierwszej rundzie, prowadzi mnie do takiego pytania i do takiej kwestii, która wydaje mi się bardzo ważna, mianowicie do woli politycznej obecnie rządzących, jeżeli chodzi o przeprowadzenie reform. Tutaj też są duże znaki zapytania, także z zewnątrz Ukrainy, na ile ta ekipa jest, że tak powiem, zdecydowana na przeprowadzenie reform takich do końca. Bardzo symptomatyczne było, wspominałem o tym, o wizycie Bidena w Kijowie, i bardzo symptomatyczne dla mnie było to, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych najpierw spotkał się z przedstawicielami świata pozarządowego i z grupą reformatorską parlamentarzystów, taka grupa eurooptymiści jest niewielka, 20 kilka osób w Radzie Najwyższej, a dopiero potem spotkał się z przedstawicielami oficjalnych władz, z prezydentem i z innymi osobami rządzącymi Ukrainą. To, wydaje mi się, był bardzo wyraźny sygnał, próba nacisku na prezydenta, rząd i pokazania, że no, nie działacie tak, jak byśmy tego od was oczekiwali. Jaka jest wasza opinia co do właśnie tej woli politycznej, myślę w tej chwili przede wszystkim o Poroszence, o prezydencie i o premierze Jaceniuku. Na ile oni są zdecydowani na przeprowadzenie reform tak na 100%, nie częściowo, nie tylko poprzez wprowadzenie pewnych rozwiązań, ale wprowadzenia tego wszystkiego w życie. Może tak zaczniemy znowu taką rundę jak poprzednio. Nie, procentu nie będzie potrzeby.
Tutaj nie ma takiego jedynego kryterium, które pozwala nam wymierzyć wolę polityczną. Też nie ma takiej reformy, która by wskazywała na poziom woli politycznej, ale oczywistym jest to, że Poroszenko i Jaceniuk to są postacie przejściowe, ponieważ oni reprezentują kulturę polityczną starą i nową w tym samym czasie. I nie sądzę, by ktokolwiek mógłby ich określić mianem doskonałych reformatorów. To byłoby naiwne. Ponadto, na czym polega problem? Ani Poroszenko, ani Jaceniuk nigdy z operacyjnego punktu widzenia nigdy nie byli zaangażowani w kulturę polityczną, która rządzi się zasadą rządów prawa. I dlatego nie mają takiego przyzwyczajenia wewnętrznego do stosowania rządów prawa. Na przykład, dlaczego prezydent Poroszenko tak bardzo się boi tego, by się pojawił się rzeczywisty system walki z korupcją, by pojawiła się niezależna prokuratura, dlaczego się boi tego, by pojawiły się inne organa, na przykład organa sędziowskie. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia kultury operacyjnej, kultury prezydenta Poroszenki, oczywistym jest to, że jeżeli nie on kontroluje prokuraturę, to kto inny będzie kontrolował prokuraturę? Oni nie mają takiego zwyczaju, raczej nie są w stanie tego zrozumieć i przyjąć tego, że prokuratura oraz sądy rzeczywiście mogą być niezawisłymi. Dlatego dla niego osobiście bardzo trudnym jest to, by pozbyć się kontroli. Gdyby oddał kontrolę nad prokuraturą, to oddałby kontrolę przeciwnikom, bądź wrogom, bądź oligarchom, czyli oddałbym kontrolę nad prokuraturą komuś innemu. I nie jest w stanie sam siebie przekonać ze względu na kulturę polityczną, która go wykształciła. A więc nie możemy oczekiwać od tego, by ci ludzie stali się kimś innym. Oni powinni dokonać tych działań, które są realistyczne z ich punktu widzenia, czyli muszą założyć podstawę, formalne podstawy. Mówię o formalnych podstawach, ponieważ rzeczywiście teraz tworzy się zupełnie nowa struktura organów ścigania. I oczywiście ten system nie będzie idealny na początku. Niemniej jednak ze względu na uwzględniając presję ze wszystkich stron, jest presja zewnętrzna i wewnętrzna, to jest to taka sytuacja sprzyjająca, ponieważ wektory presji są zbieżne, czyli społeczeństwo obywatelskie i presja zewnętrzna działają w tym samym kierunku, a więc rzeczywiście reformy dzięki temu idą do przodu. Ale minie jeszcze trochę czasu, aż do chwili, kiedy to na Ukrainie rzeczywiście zakończy się ten okres przejściowy i pojawią się nowi ludzie, którzy naprawdę będą rozumieć i zaufają temu, że rzeczywiście istnieją organa sądowe i ścigania, które są niezawisłe, że powstanie niezawisła prokuratura i na tym będziemy mogli jakby poprzestać, będzie to jakiś etap zakończony, ale jak na razie ten okres przejściowy jeszcze będzie trwał i będzie trwał długo. Ale problem Ukrainy polega na tym, że Ukraina nie ma czasu, a zatem to znacząco pogarsza sytuację Ukrainy w porównaniu z okolicznościami, w których znalazły się państwa Europy Środkowej w latach 90.
Oleksij Jaceniukiem, bo Aleksandr mówił więcej o o prezydencie Poroszence. Może jakbyś powiedział twoje zdanie na temat rządu całego, ale przede wszystkim premiera.
Po pierwsze, co chciałbym powiedzieć, jak już zaczęliśmy od wizyty Bidena. No rzeczywiście, właśnie jeżeli chodzi o przeprowadzenie reform, to tutaj jest presja Zachodu i jest to presja uzasadniona i rola Bidena w tym też jest bardzo ważna, czego nie możemy powiedzieć o na przykład o stanowisku Zachodu w takich kwestiach jak Donbas. I jeżeli wczytamy się w słowo Bidena, tam jest sporo niejasności. Nie wiem, co się tam działo za kulisami tych wszystkich spotkań. Być może, jeżeli będzie możliwość, porozmawiamy na ten temat również, ponieważ dosyć krytycznie oceniam stanowisko partnerów zachodnich, ponieważ to, co robią z Donbasem, to właściwie kwestionuje podstawę, a raczej bazę społeczną Poroszenki. Teraz, mówiąc o rządzie Jaceniuka, powinniśmy zrozumieć, że jest to rząd koalicyjny i z samego początku to oznacza, że będą trudności. Nie jest tajemnicą, że kiedy Poroszenko ogłosił wybory przedterminowe, wówczas Poroszenko liczył na to, że nazwisko przyszłego premiera to nie będzie nazwisko Jaceniuk, lecz premierem zostanie Groisman. Ale już wówczas pojawiły się pewne niezadowolenia z tak zwaną listą Poroszenki i Front Narodowy zajął radykalne stanowisko, przynajmniej na słowach. I ludzie zapragnęli szybszego działania, bardziej zdecydowanego działania i stanowisko Narodowego Frontu było stanowiskiem bardziej radykalnym. I w związku z tym jedyna możliwość polegała na tym, by powołać taki rząd, jaki mamy. A więc mamy tak zwaną kohabitację, czyli wiemy, że stanowiska prezydenta i premiera są różne. Wiemy, że w Polsce też jest tak, że kiedy prezydent i premier znajdują się w różnych obozach politycznych, sytuacja nie może być idealną. Tak samo w naszym przypadku. Mamy pewne siły, które się znajdują po środku i w takich warunkach niektórzy mówią tak, no warto byłoby może działać tak jak w Gruzji, ale w Gruzjach były zupełnie inne okoliczności, ponieważ tam mieli do czynienia z autorytarnym prezydentem i on bardzo często wymachiwał szabelką, bardzo często działał na krawędzie prawa, a my nie możemy tak postępować. I chociaż są różne siły polityczne, i one wymagają tego, by cały czas prowadzić poszukiwanie kompromisu. Mało tego, mamy jeszcze Komisję Wenecjańską, działa Unia Europejska i Komisja Wenecka mówi, że nie możemy tak wszystkich naraz zamienić. Nie możemy. To nie byłoby demokratyczne.
Znaczy, teraz stosowno woli Jaceniuka.
A więc jeżeli chodzi o wolę Jaceniuka, to zgadzam się z tym, co powiedział Aleksander. Oczywiście Jaceniuk, podobnie jak prezydent, jego praktyka jest praktyką przeszłości, rodem z przeszłości. Jest raczej nie jest oparta o przejrzystych zasadach, raczej on szuka kompromisu. A więc z obiektywnego punktu widzenia to nie sprzyja reformom. Oczywiście jest krytykowane i jest sporo krytyki. Pytanie brzmi, czy Jaceniuk powinien być zdymisjowany. Prawdopodobnie Poroszenko nawet chciałby to zrobić. Pytanie brzmi, kto go zastąpi, kto zastąpi Jaceniukę. No i pytanie brzmi, kto zamiast Jaceniuka. A po drugie, parlament musi również popierać takie działania, więc zdymisjonować Jaceniuka to nie problem. Problem później z następcą, kto dalej. A więc powstają kwestie pytania polityczne, ponieważ Front Narodowy jest frakcją, drugą najliczniejszą frakcją w parlamencie. I jeżeli chodzi o wybory przedterminowe, ja kategorycznie uważam, że nie powinniśmy tego robić, ponieważ w czasie wyborów przedterminowych nie otrzymamy jakościowo nowej struktury parlamentu. Raczej ktoś zwycięży. Zwycięży prawdopodobnie blok opozycyjny, czyli Ukropy Kołomowskiego i oczywiście Bytkiewszczyna, Julii Tymoszenko. I oczywiście wygrywa w tym przypadku Władimir Putin. Nie w sensie politycznym, że jakaś konkretna siła, tylko że rzeczywiście Putin wykorzysta ten okres destabilizacji politycznej po to, by przepchać do przodu własne interesy, przeforsować interesy. Szczególnie jeżeli odbędą się wybory przedterminowe, no to oczywiście to sparaliżuje władzę na jakiś czas. A więc moim zdaniem, wiedzą Państwo, to jest tak, jeżeli nie wiem, czy rzeczywiście badania opinii publicznej pokazują to, że ludzie opowiadają się za wyborami przedterminowymi. Nieformalnie ludzie mówią, tak, niech będą wybory przedterminowe, pozbywamy się Jaceniuka, będą nowe. Ale przecież nie będzie nowej jakości. Nie będzie nowej jakości w rozkładzie sił. A więc w takich warunkach, czy możemy zamienić Jaceniuka jako premiera? Chyba nie. Dlaczego? Ponieważ Front Narodowy też jest w trudnej sytuacji. Prawdopodobnie przez jakiś czas im trzeba będzie złożyć w ofierze Jaceniuka, no ale wciąż powstaje pytanie, raczej pozostaje pytanie, kto dalej? Saakaszwilego odsuwamy. Po prostu możemy oczywiście o nim porozmawiać, chociaż prawdopodobnie będą pytania, ponieważ kiedy my myślimy o Saakaszwilim, to mówimy nie o Saakaszwilim, ale mówimy wtedy o całej ekipie gruzińskiej. A tutaj są różne przypadki. Należałoby patrzeć na poszczególne przypadki.
Będzie stabilny rząd? Czy będą właśnie wcześniejsze wybory? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy ten układ przetrwa kilka lat? Czy zmieni się władza na Ukrainie w niedługim czasie?
Rośnie poparcie dla przedterminowych wyborów w społeczeństwie, tylko właśnie no jest pytanie, to jest sytuacja klasyczna na Ukrainie, że mamy wybory między mniejszym, większym złem bardzo często, że no nie ma rozwiązań. Tak samo jeśli chodzi o Saakaszwilego, to jest coś takiego, że według najróżniejszych badań opinii publicznej on jest w tym momencie jedynym politykiem. W ogóle politycy mają fatalną reputację na Ukrainie, instytucje też mają, olbrzymia większość ma fatalną reputację, to jest ten problem. I to, co ciekawe, to, co mówiłeś o Bidenie i spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, to Ukraińcy oprócz rodziny, przyjaciół, tego najbliższego kręgu, to jak oceniają, prawda, jakieś instytucje pod względem zaufania publicznego, no powiedzmy trochę wyżej jest, są niektóre instytucje kościelne i tak naprawdę mocno w środku między tymi instytucjami publicznymi, politykami są instytucje typu właśnie coś, co byśmy określili społeczeństwem obywatelskim. I w tym, to jest pierwszy taki generalny kontekst, że mamy taką sytuację, że na przykład premier i jego partia ma jakieś znikome poparcie do tego stopnia, że nie wzięła udziału w wyborach lokalnych, prawda? No, sytuacja bardzo rzadka, żeby zdecydować się premier rządzący, prawda, polityk rządzący, żeby zdecydował się na coś takiego. I oczywiście najbardziej teraz popularnym relatywnie jest Saakaszwili, bo to jest powiedzmy 40 parę procent ma do niego pozytywny stosunek, prawie trochę powyżej 40% negatywny. To natomiast no, pozostali politycy, no, to mamy zaufanie na poziomie od kilku do 20 paru procent i bardzo dużo ludzi, 60 parę, 70 procent, którzy mają negatywny stosunek. Więc tak wygląda stosunek do elity w ukraińskiej, politycznej. Ona jest oczywiście zróżnicowana wewnętrznie, ta koalicja rządząca i mamy też parlament niejednolity i mamy te powiązania właśnie, to nie zniknęło, wiadomo, między, przecież o tym wszyscy wiemy, że jeśli chodzi o wpływ oligarchów, to on powiedzmy osłabł, ale nie, nadal jest silny i mamy te związki między polityką i biznesem, właśnie z samym prezydentem, którego można określić jako oligarchę. I to oczywiście się odbija na jakości życia politycznego. Ja nie wykluczam jakichś wyborów przedterminowych, ale myślę, że to, co jest bardzo ważne, żeby uwzględnić, że ta koalicja często, no, pojawiają się takie kwestie, które ją różnicują wewnętrznie, które są bardzo ważne dla Ukrainy, a które właśnie wynikają z tego, że Ukraina jest w jakiś sposób zakładnikiem tej sytuacji międzynarodowej. Chodzi mi przede wszystkim o decentralizację.
Będziemy jeszcze to do tego
tak, że właśnie no, to później. Jest ten temat, który bardzo dzieli tą koalicję, dzieli też społeczeństwo. No i tutaj jest coś takiego, że ta reforma, myślę, że o wiele łatwiej byłoby ją przeprowadzić, gdyby nie było tych zapisów dotyczących Donbasu, które są związane z procesem mińskim, który sam w sobie no, jest tematem do kolejnej rozmowy i prawda, tak jak Rosja rozgrywa tą kwestię. Więc to jest takie sprawy, że widzimy, że na przykład ta kwestia decentralizacji, ona jest moim zdaniem bardzo ważna dla Ukrainy
i tu dochodzą też najróżniejsze ustawy, które zwiększają kompetencje władz lokalnych i tutaj jest, możemy zauważyć to, o czym mówiliśmy wcześniej, właśnie ta taka niekonsekwencja, pewne sprzeczności wewnętrzne, że w zeszłym roku wprowadzano różne ustawy zwiększające kompetencje władz lokalnych, a na przykład jest już w parlamencie kodeks nowy, ordynacja podatkowa, w której są na przykład zapisy, które cofają w dużym stopniu te kompetencje przekazane władzy lokalnej.
Aleksandr, do ciebie jeszcze mam dwie sprawy, które były już wcześniej, teraz znaczy podnoszone. Kwestia Saakaszwilego. Jak ty oceniasz, bo to jest taki temat bardzo gorący, więc może od tego parę zdań twojej opinii na temat Saakaszwilego i całej w ogóle ekipy gruzińskiej, bo to jest fenomen. To chyba trudno znaleźć drugi taki przykład kraju, który zaprosił tak dużą grupę osób z innego kraju po to, ażeby pomóc w reformowaniu swojego państwa.
Mówiąc z instytucjonalnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o zaproszenie fachowców cudzoziemców do przeprowadzania reform, no to w zasadzie uważam, jest to pomysł pozytywny, jest to fakt pozytywny. Mało tego, uważam, że w tym jest jakaś logika nawet na przyszłość, bo moim zdaniem w przyszłości właśnie urzędnicy będą bardziej poruszać się pomiędzy różnymi krajami. Jest to po prostu efekt tego, że rozmywane są może nie suwerenności państwa, ale przecież to już kiedyś było na poziomie korporacyjnym, czyli management przechodził z jednej firmy do drugiej, teraz to samo dzieje się z kadrą kierowniczą na poziomie krajów. I problemu w tym nie wiedzę, ale na Ukrainie jest pewna idealizacja, doświadczenie reform gruzińskich za czasów Saakaszwilego. Zawsze była idealizacja. Z samego początku tak było i tak wciąż jest w pewnym sensie. A więc tutaj kredyt zaufania został wydane reformatorom gruzińskim, być może z przesadą. Oczywiście nikt nie przeczy temu, że ten zespół, ta ekipa zmieniła Gruzję na lepsze. Teraz mówiąc o doświadczeniu. No cóż, nie powiedziałbym, że tutaj jest taki jednolity zespół, który gra w sposób zgrany. Są po prostu fachowcy. I ci fachowcy działają w swoich branżach. Ich sukces zależy nie od tego, na ile oni są wmontowani w ekipę gruzińską, tylko pytanie brzmi, na ile pasują do ekipy ukraińskiej i realiów ukraińskich. I na ile jest popyt na ich umiejętności. Na przykład jeden z takich najfajniejszych przykładów, Ekis Guladze, ona była zastępczynią ministra spraw wewnętrznych i to ona stworzyła nowy system policji patrolowej. To jest jej wiedza, to jest jej branża fachowa. Ona to zrobiła, powtórzyła to na Ukrainie, tylko Ukraina jest większym krajem, w związku z tym proces jest bardziej długotrwały. Ale już nawet teraz taka policja już działa w 6 największych miastach, w kilku mniejszych miastach i za 1,5 roku taki system musi być wdrożony w całym kraju. I w sumie uważa się, że jest to jedna z najlepszych reform. Ale to jest część policji, to nie jest całość policji, to jest po prostu ten komponent patrolowy, który wszystkiego nie rozwiąże. Podobnie, jeżeli chodzi o możemy przeanalizować, jak wygląda przebieg prac w Ministerstwie Sprawiedliwości, albo na przykład Sekwarelidze, zastępca prokurora generalnego. Tam są wrażenia, nie są jednoznaczne. Niektórzy sądzą, że on jest jedyny taki na całą prokuraturę. Niekoniecznie. Jeżeli chodzi o samego Saakaszwilego, no to już zasadniczo odrębne pytanie, ponieważ tutaj mówimy o czystym eksperymencie. W czystej postaci Saakaszwili znalazł się w sytuacji, w której wcześniej nigdy nie przebywał we własnym kraju. Saakaszwili nie jest w stanie wprost przenieść inaczej niż Guladze i na wprost przenieść własne doświadczenie, ponieważ w Gruzji były zupełnie inne okoliczności. W Gruzji on miał właściwie 100% władzę, a tutaj On ma bardzo ograniczony zestaw instrumentów, z których może skorzystać, a więc dla niego samego jest to spore wyzwanie. Oczywiście dobrze jest to, że jemu jest ciekawie, on tworzy nową praktykę, on się nie boi eksperymentować, on idzie na konfrontację i to powoduje, że on teraz jest inną postacią polityczną, która jest postacią niecharakterystyczną, ponieważ jako gubernator on występuje w sprzeczności z rolą, z funkcją, z którą na siebie przyjął. I to się sprawdza wyłącznie w warunkach nadzwyczajnych, kiedy ma carte blanche ze strony Poroszenki. A więc jego główny problem polega na tym, że on jak na razie jeszcze nie zdążył wykazać się konkretnymi sukcesami na poziomie lokalnym. On od razu przeskoczył na górny poziom działania, od razu zaczyna działać na poziomie krajowym, zaczyna krytykować rząd, premiera, zaczyna krytykować oligarchów i tak dalej, i tak dalej. A więc od razu przekroczył poziom swoich kompetencji lokalnych. Ponieważ właściwie miał się skupić wyłącznie na kompetencjach lokalnych. I on prowadzi grę ryzykowną. I oczywiście, że on chciałby odgrywać większą rolę, chociaż rozumie, że premierem to on nie zostanie.
O, tym nie mniej, on oczywiście zaraz demonstruje, że tych pownoważeń, jakie w niego jest na miejscowym poziomie, йому недостатньо, щоб впоратися з цими задачами. І в цьому є його проблема. Він продовжує бути одним з найбільш популярних політиків на національному рівні, і він це розуміє. Тобто він продовжує користуватися авторитетом. Він хоче це капіталізувати. Але він сам до кінця повністю...
Це все капіталізувати, але він до кінця не ві. Недавно з ним розмовляв. І... Gdzie on jest popularny na ogólnokrajowym szczeblu, ale czy ukraińska scena polityczna jest dla niego trampoliną, aby powrócić do Gruzji? Czy on chce w najbliższych latach pozostać na scenie politycznej Ukrainy? Czy on w ogóle planuje w najbliższych miesiącach zakończyć ten eksperyment na scenie politycznej Ukrainy? On sam nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie. I odniosłem wrażenie, że jeżeli by on będzie miał możliwości, aby wrócić do Gruzji, na polityczną scenę w Gruzji, to on oczywiście skorzysta z takiej okazji, ale póki co nie ma takich okoliczności, nie ma takich warunków. I na tym jest jego ograniczone możliwości, na tym polegają jego ograniczone możliwości na Ukrainie.
Już to Oleksii mówił na temat wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Jaka jest twoja opinia? Bo jak rozumiem, Oleksii jest przeciw takiemu scenariuszowi, żeby były wybory przedterminowe. Jak ty uważasz?
No, wy znajdę, prosto...
No wiecie państwo, proces stanowienia nowych sił politycznych jest na stadium początkowym, na taki... Tak, oczywiście są pewne siły polityczne, które nie tylko deklarują prawidłowe hasła, takich jest dużo sił politycznych, ale to są te siły polityczne, które w należyty sposób rozbudowują swój system polityczny. Nie na podstawie jakiegoś klubu, czy wokół jakiegoś lidera, czy na podstawie pieniędzy oligarchów, a na podstawie inicjatywy oddolnej, na podstawie takich poziomych kontaktów i od dołu do góry. Struktury partyjne. Takie partie polityczne zaczynają swój rozwój na Ukrainie. Kogo byś
można nazwać?
Mógłbym wymienić partię Siła Ludzi, która nieoczekiwanie otrzymała drugie miejsce w trakcie wyborów w Mariupolu przed blokiem Poroszenki, przed Batkiewczyną i przed innymi partiami, czy stała się liderem tych wyborów do władz samorządowych. Partia Demokratyczny Allianz, która to w niektórych regionach też otrzymała powyżej 5%. Czyli próg wyborczy w wyborach do organów samorządowych. Dla organów samorządowych to jest dość wysoka, do wysokiej pułap 5%. I jeszcze też są inne też zalążki innych partii. I jeżeli byśmy teraz przeprowadzili takie wybory, to znika Front Narodowy Jaceniuka i będą lepsze wyniki Batkiewszyny Julii Tymoszenko. O kilka procent otrzyma też blok opozycyjny. Być może samopomoc kosztem Jaceniuka i Narodowego Frontu Narodowego, ale zmiany landszaftu tak zwanego nie będzie. i zmiany krajobrazu politycznego nie będzie, palitry tej politycznej. I większość moich kolegów, politologów uważają, że nie ma sensu wspierać idei tych wyborów przedterminowych, ponieważ wiadomo, że następny parlament nie będzie lepszy od tego i obecnie istniejącego. Ukraina żyła 1,5 roku pod takim znakiem wyborów. Trzy razy wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne wybory niedawno w październiku. Skończyliśmy niedawno duże wybory. Kraj nie może żyć, przebywać w ciągu permanentnych wyborów. I ja bym chciał, żeby władze mogły wykonywać swoje bezpośrednie funkcje, a nie zastanawiać się nad tym, że będą kolejne wybory.
Jesteś dość sceptyczny, jeżeli chodzi o działania Zachodu dotyczące Donbasu. Jeżeli dobrze rozumiem, w jakiejś części dotyczy to sprawy specjalnego statusu dla Donbasu, który jest zapisany w porozumieniu mińskim. I ta kwestia jest zapisana w tym porozumieniu. Ale to, jak zresztą chyba ktoś, chyba Adam już to wspomniał, jest związane z decentralizacją w ogóle i zmianami w konstytucji ukraińskiej z tego powodu. Jaka jest twoja opinia na temat właśnie całej reformy decentralizacyjnej? Na ile wydaje ci się, że to może zostać wprowadzone w życie, a na ile to, że zostały połączone dwie kwestie, decentralizacji kraju z specjalnym statusem dla Donbasu, no, stanowi problem dla przeprowadzenia tej reformy.
Grzegorzu, ty już odpowiedziałeś na to pytanie. Ja rozpocznę od Saakaszwilego, a powiem kilka słów na jego temat. Zgadzam się z tą oceną, którą tutaj przedstawił Aleksander, jeśli chodzi o Saakaszwilego. A ja bym chciałbym jeszcze uzupełnić tę wypowiedź o to, że dla mnie zachowanie Saakaszwilego jest bardzo ryzykowane, niekontrolowane. I mówiąc po angielsku, heretic political style. I takie chaotyczne zachowanie, ja obawiam się, że on może próbować działać w sposób niekontrolowany i to będzie niezgodne z polityką prezydenta. I wówczas powstaje pytanie, co zrobić z Saakaszwilem w tej sytuacji. A więc widzę tu pewne ryzyko i pewne ryzyko to było zrozumiałe od samego początku, po tym mianowaniu, że część odpowiedzialności leży na prezydencie za to mianowanie Saakaszwilego na to stanowisko i sporo będzie zależało od tego, w jaki sposób będzie się zachowywał Saakaszwili. Ja bym powiedział, że on wychodzi już za ramy swoich pełnomocnictw. Wykracza za ramy swoich pełnomocnictw. I jeśli chodzi o status specjalny dla Donbasu, ja uważam, że nikt się nie sprzeciwia temu, że decentralizacja jest potrzebna dla Ukrainy i ustawa już uchwalona w pierwszym czytaniu, są swoje plusy, swoje minusy, jest krytyka. Ale ja myślę, że po pierwsze dla Zachodu, bo Zachód stawi znak równości pomiędzy decentralizacją a specjalnym statusem Donbasu. Tak przynajmniej społeczeństwo na Zachodzie tak myśli. Jeżeli mówimy argumenty przeciwko specjalnemu statusowi Donbasu, to na Zachodzie przecież mówią nam, odpierają, przecież musi być decentralizacja, to jest potrzebne dla kraju, to jest po pierwsze. A po drugie, my musimy wytłumaczyć na Zachodzie, że to są różne rzeczy. Decentralizacja i specjalny status Donbasu. Ale to u nas wszystko jest powiązane w jednym pakiecie zmian konstytucyjnych. I ja uważam, że to było zrobione między innymi dlatego, aby te zmiany były, jeśli chodzi o status specjalny, zostały uchwalone, bo jeżeli by to było w dwóch odrębnych projektach ustaw, to moim zdaniem status specjalny dla Doniecka, on by nie został wpisany nawet w tych tak zwanych postanowieniach przejściowych i nie byłoby tego pierwszego czytania. On by nie został uchwalony w pierwszym czytaniu. I ja uważam, że to powinno być dwa odrębne pakiety ustaw, projektu ustaw, nawet nie pakiety być może, a regulowania, jeśli chodzi o status specjalny i o zmiany konstytucyjne i decentralizację. Czyli byłoby decentralizacja, jeżeli chodzi o status specjalny Donbasu, to byłaby trudna sytuacja z jego uchwaleniem. I w drugim czytaniu nie byłoby 300 głosów. Nie byłoby 300 głosów za specjalnym statusem dla Donbasu. A obecna sytuacja jest bardzo trudna, zawikłana. I jeżeli będziemy mówić o ogólnej sytuacji w Donbasie i jeśli musi brać pod uwagę to, że Rosja nie przestrzega porozumień z Mińska, do których się zobligowała, to my nie możemy wprowadzić tego statusu specjalnego dla Donbasu do konstytucji, ale to już oznaczałoby, że już będzie rozwalony cały pakiet dotyczący procesów decentralizacji i wówczas trzeba zaczynać wszystko od początku, czyli odrębny pakiet ustaw decentralizacyjnych, a więc po pierwsze tego niestety na to się nie godzi Zachód, który chciałbym, żebyśmy mieli wpisany ten status specjalny dla Donbasu w tych dokumentach. Byłem niedawno w Paryżu, odbyliśmy dyskusję między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i oni chcą, żeby były wybory w Donbasie, a wybory to jest odrębny temat. Jeżeli tego nie będzie, to oczywiście, jeżeli Poroszenko nie doprowadzi, żeby to zostało uchwalone przez parlament, to wówczas będzie niezadowolony Zachód. I Rosja też będzie obarczyć winą, że Poroszenko tego nie dokonał. Poroszenko będzie usiłował, aby to przeprowadzić przez parlament. I on ma jeden żelazny argument. Jeżeli nie będzie uchwalono tej ustawy, to znaczy, że nie będzie wsparcia dla Ukrainy, wsparcia Zachodu dla Ukrainy. A więc jesteśmy zakładnikami tej sytuacji, żeby to było i decentralizacja, i status specjalny w jednym pakiecie. 300 głosów, bardzo trudne będzie uzyskanie 300 głosów. Dlatego będą oczywiście za głos bloku opozycyjnego i to spowoduje krytykę Poroszenki, czyli intryga pozostaje. A więc ja myślę, że w każdej sytuacji my powinniśmy tłumaczyć, że takie decyzje z Mińska, które zostały uchwalone w Mińsku, one automatycznie nie oznaczają, że parlament powinien głosować za takiego typu pakietem ustaw, bo mamy demokrację, ustrój demokratyczny. Parlament może tego nie uchwalić, nie zagłosować, nie dlatego, że prezydent tego chce czy nie chce, a parlament może mieć swoje zdanie i Zachodowi trzeba tłumaczyć, że to nie znaczy, że to jest działanie wbrew porozumieniom z Mińska, bo my nie możemy wykonać punktu numer 11, dopóki nie wykona Rosja poprzednich punktów. I moim zdaniem jest to, że Zachód będzie usiłował na wszelki sposób zmusić Kijów. Ja mówiąc o Zachodzie nie mam na myśli Polski, chociaż Polska też należy do Zachodu. Ale my wiemy, kto będzie nas czynić naciski w tym zakresie. I dlatego ja nie do końca rozumiem tutaj rolę Stanów Zjednoczonych w tej sytuacji, bo wydaje mi się, że Stany Zjednoczone również zorientowane są na to, aby wymusić na Ukrainie uchwalenie tej ustawy i iść w kierunku wyborów w Donbasie. Ale wybory w Donbasie to jest odrębna kwestia i ja sobie nie mogę wyobrazić, jak można przeprowadzić wybory na terenach okupowanych.
Forma według ciebie będzie 300 głosów w parlamencie ukraińskim jeszcze do końca roku, czy to jest już zupełnie niemożliwe?
Troszeczkę mnie stawiasz w roli takiej wróżki, że mam odpowiadać na pytania, czy będą wybory, czy terminować. Jest to bardzo trudne i żałuję to, co przed chwilą zostało powiedziane, że te dwie sprawy zostały połączone, dlatego że dla bardzo wielu Ukraińców to jest strasznie kontrowersyjna kwestia, szczególnie, że jeszcze jak spojrzymy na ten cały proces miński, no to właśnie po stronie rosyjskiej nie mamy wypełniania w bardzo dużym stopniu ich zobowiązań, to chociaż można by powiedzieć, że to jest jakiś układ na zasadzie asymetrycznej, że Rosjanie wynegocjowali albo wymusili korzystniejsze dla siebie warunki, to nawet tych warunków oczywiście nie wypełniają, podstawowych, prawda? W ogóle dla mnie cały ten proces jest trochę postawiony do góry nogami, ponieważ podstawową kwestią powinno być, oczywiście Rosjanie by się na to nigdy nie zgodzili, że na początku Ukraina odzyskuje kontrolę albo robi to jakaś instytucja międzynarodowa nad granicami i to się wiąże z wycofaniem wojsk rosyjskich, a potem zajmujemy się całym procesem politycznym, autonomią i tak dalej. A mamy coś takiego, że oczywiście Rosjanie się na to nie zgodzili po to, żeby mieć cały czas narzędzia i teraz oczywiście sprzedają taką historię, że przecież coś robimy, wykazujemy się pewną, prawda, twierdzą, że cały czas mamy jakieś incydenty zbrojne, ale nie ma walk i to już samo w sobie ma być wielkim gestem z ich strony. Więc myślę, że to jest bardzo trudne, nawet jeśli uwzględnimy, że blok opozycyjny poparłby to znalezienie 300 głosów, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo trudne, żeby to przegłosować w tym roku. Natomiast jeszcze...
Tak.
Ja bym chciał uzupełnić, bo to jest takie świeże takie wiadomości z Paryżu. Rozmawiam tam z ekspertami, takie podzielić się wrażeniami z Paryża. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, mówią ci eksperci, że to jest agresja Rosji, ale my powinniśmy znaleźć jakieś rozwiązanie sytuacji i dlatego powinien być jakiś kompromis. Powinniśmy pracować jakiś kompromis. No i teraz popatrzmy na to przez taki pryzmat. Putin okupuje część ukraińskiego terytorium, a teraz, żeby rozwiązać ten problem i osiągnąć kompromis, Ukraina powinna nadać status autonomii tym okupowanym terenom. Ja mówię do Francuzów, ale moi drodzy, przecież wy sprzyjacie agresorowi. Oni na mnie się tak patrzą. Ja mówię do nich, no ale przypomnijcie sobie, co było pod koniec lat 30. Przecież to jest to samo. Czyli jakby ktoś okupuje i później się domaga i agresorowi nadaje się status prawny do tych okupowanych ziem. I wydaje mi się, że tutaj poprzez te wewnętrzne, w związku z sytuacją wewnętrzno-polityczną i w Stanach, i w Niemczech, i we Francji, oni chcieliby jakoś zgasić ten konflikt w jakiś pewien sposób i niech to będzie ceną Ukraińców.
Pytanie, wracając do reform. Jakie widzisz największe przeszkody we wprowadzaniu reform? Dosłownie dwie, trzy najważniejsze przyczyny, dlaczego reformy idą wolno. Sami Ukraińcy kilka miesięcy temu w badaniu socjologicznym właśnie przez Fundację Demokratycznych Inicjatyw powiedzieli, ponad połowa, 51%, że taką główną siłą przeciwko reformom to jest rząd i oligarchowie. Co ty na to?
No. Rząd i oligarchowie, no wiecie państwo, ja moim rodakom, Ukraińcom mówię, moi drodzy, ale przecież wy żeście zagłosowali na Poroszenkę. Nie podoba się Poroszenko, zagłosowaliście na niego. Nie podoba się wam ten parlament, ale byście zagłosowali na tych deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy. A więc trzeba mówić nie o tym, nie o konkretnych politykach, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że nie mamy innych polityków wybranych, czyli inni nie mogli stanowić konkurencji dla tych wybranych. Można długo mówić o tych przyczynach, analizować przyczyny. Co zobaczyliśmy po Majdanie w trakcie wyborów parlamentarnych? Że duża siła, dużo tych społeczników, aktywistów, oni nie utworzyli partii Majdanu i nie stworzyli jednej drużyny i nie poszli do wyboru, nie startowali w tych wyborach, ani się rozeszli po różnych partiach. A wówczas mówię, do kogo macie teraz pretensje, szanowni panowie? Teraz oni próbują, usiłują jakoś się połączyć wewnątrz parlamentu i to jest pozytywna tendencja, ponieważ widzimy, w jaki sposób zachowują się ci aktywiści Majdanu w bloku Petra Poroszenki i oni odgrywają taką pozytywną rolę. I to są te naciski, o których mówił Aleksander. Jakie są przyczyny? No moim zdaniem jest tak, że jeżeli przeanalizujemy wszystkie te przyczyny zwlekania z reformami, to jest to, że ci liderzy, aktualni liderzy, ja nie mówię o tych liderach, których wymieniliśmy z nazwisk, ale ich drużyny po prostu, one ukształtowały się wcześniej. Oni przyzwyczajeni są grać według tych reguł tak zwanych zakulisowych, tak zwanych zasad zakulisowych. Ale to jest pytanie. Wybrali z tych, co byli. I ja uważam, że jeżeli by, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jeżeli by nie było wojny, sytuacja byłaby zupełnie inna. My by inaczej prowadziliśmy rozmowę i z prezydentem, i z premierem. A obecnie dużo spraw, które jakby jakiś w pewnym stopniu nie pozwalają społeczeństwu obywatelskiemu działać bardziej aktywnie i powstrzymują od krytyki pod adresem prezydenta, bo zdajemy sobie sprawę, że jest sytuacja wojny i niektóre sprawy trzeba robić bardzo ostrożnie. Deoligarchizacja, tak, są pierwsze kroki w kierunku deoligarchizacji poczynione. Tak, już została uchwalona ustawa o ograniczeniu praw tych oligarchów w firmach i spółkach państwowych. To jest uderzenie w Firtasza i Kołomojskiego, rynek gazu ziemnego. Też uderzenie, uchwalona ustawa i to jest uderzenie w Firtasza. Ale znowuż ciężko sobie wyobrazić na przykład to, że po rewolucji, jeżeli by nie było wojny, trudno sobie wyobrazić, żeby Kołomoski został gubernatorem w obozie dniepropetrowskim. Tego sobie nie można wyobrazić, ale wówczas to była sytuacja krytyczna. I to była decyzja usprawiedliwiona, i tak, a teraz on rzuca wyzwanie całemu państwu i państwo musi zareagować na te działania Kołomoyskiego, na wyzwania, które rzuca państwu Achmetow, ale w warunkach wojny nie da rady zachować wszystkich, działać przeciwko wszystkim oligarchom. I to wymaga poszukiwania pewnego bilansu, delikatnej równowagi, zachowania tej delikatnej równowagi. A więc ja bym działał bardziej radykalnie, ja bym uważał, że na Ukrainie, w Ukrainie były pewne momenty, kiedy można było po przedterminowych wyborach parlamentarnych, potrzebne były te wybory, oczywiście potrzebny był nowy parlament, ale tam była sytuacja, kiedy można było wprowadzić stan wyjątkowy. Po sytuacji pod Debalcewę w Donbasie można było wprowadzić reżim stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy. Ja należę do tych, którzy uważają, że mamy zbyt dużo swobód demokratycznych i demokracji w warunkach prowadzenia wojny. My mówimy o demokracji, wolności słowa, a przecież prowadzimy wojnę z tak cynicznym partnerem. Ja należę do tej grupy, która uważa, że potrzebne są bardziej radykalne działania, ale znowuż nasi zachodni partnerzy tego nie rozumieją. No przecież demokracja, nieograniczone wolności słowa i tak dalej. A u nas niektóre kanały telewizyjne pracują wręcz jako piąta kolumna Rosji.
No i stąd zespół przyczyn. I wydaje mi się, że tutaj powinniśmy już mówić nie o przyczynach, bo da się to wyjaśnić, ale pytanie brzmi, co robić. A należy wywierać presję. I ta presja musi być wywierana przez społeczeństwo obywatelskie i przez partnerów zachodnich. I BPP, i Front Narodowy, i Samopomoc, i Batkiewszczyna, już nie uwzględniając Leszka czy bloku opozycyjnego, ale są ludzie, którzy są gotowi do zmian. Chcą działać. Działać poprzez te osoby i działać za pośrednictwem społeczeństwa obywatelskiego przez pakiet reanimacyjny reform.
Czy jest za dużo demokracji i że sytuacja wojny wymagała innej odpowiedzi od rządzących w ostatnim roku, czy też jednak masz inne zdanie niż Oleksii?
Oleksii był bardziej na linii frontu. Osobiście przez kilka tygodni był na linii frontu. On wie więcej o rzeczywistej sytuacji tam. Tam rzeczywiście, w tamtych warunkach, klasyczna demokracja w pełnym wymiarze nie jest możliwa. Mówiąc o poziomie ogólnokrajowym, tutaj nie widzę przeszkód większych, ponieważ oczywiście strona ukraińska prowadziła kilka poważnych ograniczeń, które nie są typowe dla czasu pokojowego. Na przykład myśmy zakazali działalność wielu telewizji rosyjskojęzycznych. I w czasie pokoju takiego rodzaju działanie byłoby wyglądałoby to inaczej, więc tak to ujmę. I Ukraina poszła na pewne poważne ograniczenia i tutaj też w tym samym czasie są przeprowadzone różne działania, na przykład dekomunizacja, czyli partia komunistyczna już nie jest podmiotem prawomocnym w procesie politycznym. A więc rzeczywiście zmiany, niektóre zmiany nastąpiły i one świadczą o tym, że obecna sytuacja jest nietypową. To są decyzje niesztampowe, ale w obecnej chwili wydaje mi się, że nie będą możliwe jakieś dalsze ograniczenia. I główny problem, moim zdaniem, polega na tym, i tutaj powinniśmy zobaczyć kolejne działania, to jest to, że jest nieuchronne zagrożenie tego, że dojdzie do działań siłowych w miastach w sytuacji pokoju. Czyli taka sytuacja powojenna, która jest obecna na Ukrainie, powoduje, że mamy podwyższone ryzyko działalności terrorystycznej w wielkich miastach. To jest związane z tym, że w miastach pojawiła się zwiększona ilość broni. Też mamy większą liczbę osób o radykalnych poglądach. To oznacza, że następuje większa sekurytyzacja polityki obywatelskiej. To oznacza wprowadzenie ograniczeń. Na przykład jeżeli chodzi o przeprowadzanie wydarzeń masowych, to tutaj są pewne podstawy do niepokoju. Ale oczywiście takie rzeczy, istotne wartości, gdyby na przykład Ukraina miała tutaj zwijać procesy demokratyczne, to natychmiast powstałoby pytanie, o co walczyliście, jeżeli jesteście tacy sami jak Rosjanie, to po co, czego bronicie, o co walczycie? Powstałoby takie pytanie. A więc oczywiście taka granica jest dość trudną do wyczucia. Z jednej strony rzeczywiście Ukraina znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej, a zatem musi stosować środki nadzwyczajne, a z drugiej strony Ukraina pretenduje do tego, by występować jako obrońca wartości zachodnich, demokratycznych na wschodzie Europy, a zatem Ukraina nie może tutaj zrzec się od tych najważniejszych wartości.
Ciekawi mnie o właśnie sprawa priorytetów, jeżeli chodzi o reformy. Krótko, jakie byś wymienił trzy najważniejsze kwestie, które są potrzebne do tego, ażeby państwo ukraińskie dobrze funkcjonowało, albo Ukraina po prostu dobrze funkcjonowała. I zarazem od razu odpowiedź na takie może pytanie, na ile jest realne według ciebie przeprowadzenie takich trzech reform, które wymienisz jako priorytetowe?
To po pierwsze, myślę, że i oczekiwania społeczne i potrzeba kraju, to kluczową kwestią jest walka z korupcją i tutaj powstały te wszystkie instytucje. Jest kwestia, żeby, no nie wszystkie, bo jeszcze jedna jest taka, która ma zajmować się, no taka bardziej badawcza, prawda, konsultacyjna do przeciwdziałania, prawda, prewencyjna na przykład. Czy jeszcze jest ta instytucja, która ma się zajmować przejmowaniem tych, śledzeniem jak te przepływu pieniędzy, jak zostały i tak dalej. Więc te wszystkie instytucje jest kluczowe, żeby one zaczęły działać, czyli implementacja tych reform i też, żeby były efektywne i żeby, bo mamy coś takiego, że jest ich kilka, prawda, żeby nie doszło między nimi do jakichś rywalizacji, konfliktów i to jest moim zdaniem kluczowe i dla kraju, i dla odbioru na zewnątrz, bo pierwsze skojarzenie, które ma bardzo dużo ludzi z Ukrainą, to jest właśnie korupcja i to jest też rzecz, która jest najważniejsza dla zwykłych Ukraińców. Z tym powinna być związana reforma dotycząca kontynuowania i w ogóle wprowadzenie jak najwięcej zmian deregulujących gospodarkę, upraszczających maksymalnie prawodawstwo, które by były korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw. I tutaj oczywiście można powiedzieć, że coś zostało zrobione, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Co zostało zrobione? No na przykład
mamy coś takiego, że no jest ten raport Doing Business Banku Światowego i tuż przed Majdanem, powiedzmy, Ukraina była chyba na 112 pozycji, coś takiego. Teraz jest na 83. No więc można powiedzieć, no jest jakiś postęp, no ale w ciągu 2 lat, moim zdaniem, można było zrobić więcej. To jest bardzo ważne. I tutaj można zobaczyć, no też są pewne takie niekonsekwencje, że mamy teraz to nowy kodeks, ordynację podatkową i między innymi z perspektywy małych, średnich przedsiębiorstw jest poważne ograniczenie takiego możliwości szybkiej ścieżki uproszczonego rozliczania się podatkowego, że to będzie bardzo poważnie ograniczone i to uderza przede wszystkim właśnie ten mały i średnie przedsiębiorstwa. To jest jeszcze można, to jest tak, że to jest projekt, który teraz rząd zgłosił do parlamentu, więc jeszcze można coś z tym zrobić. I to jest moim zdaniem bardzo ważne też dla rozwoju gospodarczego, żeby i dla wzmocnienia tego średnich i małych przedsiębiorstw. I trzecia sprawa, to bym wziął tematykę energetyczną i w ramach tej tematyki i też rynku generalnie energii, elektryczności. I tutaj jest bardzo ważne, żeby wprowadzić, co też trwają nad ten, w tej kwestii pracy, żeby był skuteczny, niezależny regulator tego rynku. Oczywiście to jest wejście na odcisk pewnych no, interesów. Wiadomo, że tutaj duży udział jest na przykład, jeśli chodzi o rynek elektryczny pana Achmetowa. I to jest, no to są tego typu rzeczy, że no wiadomo, że każda, teraz pyta się mnie, czy te reformy zostaną zrobione. No pewnie zostaną, tylko jest kwestia właśnie tego czasu, tempa, w którym momencie, czy, a tak jak już mówiliśmy, to nie jest tak, że Ukraina ma bardzo dużo czasu i może sobie pozwolić na bardzo jakieś rozkładanie tych, w czasie tych reform. Problemy wynikają z tego, no, że są oczywiście najróżniejsze grupy interesów, czy to korporacyjnych, czy to konkretnych oligarchów, plus kwestia woli politycznej, zdolności tej reformy, do przeprowadzenia tych reform elity, które powodują, że to nie jest łatwy proces. Pamiętajmy o tym, że oczywiście ja się bardzo cieszę z tego przebudzenia społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i Majdan to jest, prawda, taki, można być nawet heroiczny przykład tego przebudzenia, ale to też jest tak, że to społeczeństwo jest mocniejsze niż w wielu krajach postkomunistycznych, no ale nie jest jednak bardzo silne. To jest też coś takiego, że ono potrzebuje wzmocnienia, żeby właśnie była presja oddolna, bo mamy coś takiego, jak patrzymy na poszczególne regiony Ukrainy, że są regiony, gdzie ludzie są tak, rzadko, znacznie rzadziej chodzą na wybory niż w innych regionach, jest znacznie mniej tych NGO-sów i tak dalej. Ludzie są znacznie bardziej pasywni. I oni w badaniach narzekają na władzę, że władza jest taka i owaka, natomiast no, nie mają jakiejś takiej motywacji, żeby wyjść na ulicę, zaprotestować, mówiąc kolokwialnie, przycisnąć władzę, na przykład na poziomie lokalnym. Więc to też jest bardzo ważne i tutaj jest, no, żeby była ta synchronizacja między naciskiem zewnętrznym na reformy najróżniejszych instytucji, czyli ta polityczna warunkowość, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Unia Europejska, poszczególne kraje typu Stany Zjednoczone i właśnie społeczeństwa ukraińskiego, obywatelskiego. I to wszystko można robić w ramach tego i DCFTA i ruchu wizowego i tak dalej, te wszystkie właśnie, że bardzo dużo to, co się udało osiągnąć, choć tak jak mówiłem, wszyscy możemy być z tego jakoś nie do końca zadowoleni, no, bo te reformy, niektóre się dopiero zaczynają, tak naprawdę, to właśnie dzięki temu, że jest ta presja i zewnętrzna, i wewnętrzna.
Panowie, czy zgadzacie się z taką listą, czyli działaniami antykorupcyjnymi, walką z korupcją jako numer 1 wymienione przez Adama, a potem jeszcze z 2 kwestiami deregulacji gospodarczej i wreszcie reformy sektora energetycznego i w tym sektora energii elektrycznej?
No ja tylko dodał sudowy.
Ja bym jeszcze dodał reformę sądownictwa i ustanowienie rządów prawa, ponieważ właśnie został wniesiony projekt zmian do konstytucji, to jest projekt prezydencki i inaczej, aniżeli pakiet, który wcześniej był pakiet decentralizacyjny. Tutaj nie mamy sprzeciwu wobec propozycje prezydenta, a zatem tutaj rzeczywiście jest dobra perspektywa.
Konstytucyjna dotycząca instytucji prawnych jest możliwa do przeprowadzenia.
Tak, tak, da.
Jak najbardziej.
Da, to tutaj bacio, da, to...
Tak, zdecydowanie tak. Zasadniczo widzę, że jest dobra, pozytywna ocena I oczywiście będzie dyskusja, będą omawiane poszczególne przepisy, niemniej jednak tutaj będzie znacznie prościej.
Dodałbyś, czy wydaje ci się, że jest ona kompletna?
Są reformy, które w sposób zasadniczy wpływają na pozostałe reformy, a są branżowe reformy i one wpływają wyłącznie na poszczególne branże. A więc, jeżeli mówimy o wadze poszczególnych reform, to rzeczywiście jest tak, że najpierw powinniśmy pomyśleć o tym, to co wpływa na wszystkie pozostałe reformy, czyli o tym już mówiliśmy i zgadzam się z tym, że po pierwsze należy doprowadzić do reformy sądownictwa, jest to sprawa fundamentalna, zasadnicza. Po drugie, jest to powołanie, a raczej wdrożenie nowego prawa antykorupcyjnego, czyli ustanowienie działalności poszczególnych organów, ale nie tylko, ponieważ przede wszystkim powinniśmy ustanowić zasadę przejrzystości w działaniach poszczególnych instytucji władzy. Po trzecie, to jest reforma administracji publicznej i część przepisów prawa zostały już przyjęte i w najbliższych miesiącach one będą wdrożone, czyli to są podstawy. Teraz to, co będzie budowane na takich podstawach, no to oczywiście będą reformy gospodarcze. Ale tutaj jest pewna trudność z tym procesem, no bo z jednej strony są pewne normy, które zostały przewidziane przez umowę stowarzyszeniową Ukraina, Unia Europejska i tam mówi się nie o deregulacji, tam się mówi o regulacji. A po drugie, powinniśmy uprościć też przepisy gospodarcze. To jest na prośbę biznesu, ale te dwie tendencje nie zawsze da się łatwo połączyć. Ponieważ Gruzja na przykład, dlaczego na przykład Gruzja trafiła do dziesiątki najlepszych w ratingu Doing Business? No właśnie dlatego, że oni faktycznie wdrożyli model singapurski, czyli pełna deregulacja, prawie że. Ukraina nie może tego zrobić, przynajmniej dlatego, że Ukraina jest powiązana przepisami wynikającymi z umowy stowarzyszeniowej, która nie dopuszcza taki rodzaj deregulacji, taki poziom deregulacji. W związku z tym podejście tutaj powinno być bardziej ostrożnym. Teraz mówiąc o reformie sektora energetycznego, to tutaj kilka spraw. Po pierwsze, już mówiliśmy o tym, że należy wdrożyć umowę o rynku gazowym i proces idzie do przodu, chociaż powoli. W zeszłym tygodniu Ukraina opublikowała pierwszy raport oficjalny w ramach EITI. Jest to inicjatywa międzynarodowa Extracting Industries Transparency Initiative i to jest bardzo poważna inicjatywa, czyli pokazano w pełni, jak wygląda struktura branżowa w sektorze energetycznym, czyli jak wygląda branża wydobywcza w sektorze energetycznym. I niektórzy uważają, że to była zmiana rewolucyjna dla całej Ukrainy. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to tutaj wciąż należy przyjąć ustawę o rynku energii elektrycznej. I jeszcze jeden moment, to jest działalność regulatora niezależnego, ponieważ instytucje regulatorskie są powoływane w tej chwili, czyli na przykład mówimy o działalności niezależnego regulatora polityki energetycznej i trwa walka, trwa dyskusja i to jest urankowane tym, o czym mówiliśmy w kontekście prokuratury. Chodzi o to, że władza nie do końca rozumie, jak to tak, że organ będzie organem niezależnym. Co to oznacza? To oznacza, że taki regulator będzie kontrolowany przez jakiegoś tam oligarchę, a więc walczą o to, jak powinien wyglądać taki regulator rynku energetycznego i to wymaga czasu.
Specjalizujesz się w tym od lat, zajmujesz się tą kwestią, mianowicie kwestią zniesienia wiz dla Ukraińców, a rozmawialiśmy wcześniej, że część przynajmniej reformy jest przeprowadzana ze względu właśnie na możliwość otrzymania przez Ukrainę ruchu bezwizowego. Jakie są twoje oczekiwania? Co może się wydarzyć w 2016 roku, jeżeli chodzi o ruch bezwizowy? Czy, innymi słowy, czy może Ukraina otrzymać ten ruch bezwizowy z Unią Europejską w przyszłym roku, czy też nie?
No, jeżeli Ukraina nie otrzyma w roku 2016 ruchu bezwizowego, no to wówczas to będzie bardzo poważny dramat dla Ukrainy oraz dla Unii Europejskiej, ponieważ to będzie oznaczało, że ta polityka nie jest polityką przewidywalną i nie jest oparta o kryteria, tylko o co innego. Oczywiście mamy dwie części rzeczywistości. Pierwsza rzeczywistość polega na tym, że 97 planu działań dotyczących liberalizacji wizowej zostało już wykonane. W związku z tym, z tego by wynikałoby, że Unia Europejska musi dążyć do tego, by usunąć reżim wizowy, ale wcześniej takie tło polityczne nigdy nie było tak bardzo negatywne, jak jest teraz. Czyli z jednej strony na Ukrainie mamy dość skomplikowaną sytuację ze względu na osoby przemieszczone wewnątrz kraju i hipotetycznie oni mogą zostać uciekinierami. A z drugiej strony w Unii Europejskiej są nastroje antyimigranckie. W związku z tym tło polityczne jest bardzo negatywne.
I nie wyobrażam sobie, w jaki sposób ten projekt może nie dojść do skutku, bo w ciągu ostatniego roku rzeczywiście dzięki konsekwentnemu stanowisku społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i Unii Europejskiej udało się sukcesem osiągnąć lobby wszystkiego, o co chodziło. A inna rzecz jest w tym, że nie było opracowano takich mechanizmów, że wszystkie te mechanizmy i narzędzia bardzo dobrze funkcjonują, ponieważ te niektóre instrumenty, mechanizmy dopiero w listopadzie, grudniu zostały uchwalone i zaczynają być wdrażane. A więc Unia Europejska potrzebuje jeszcze pewnego czasu, aby w ciągu kilku najbliższych miesięcy ewoluować i ocenić, jak to funkcjonuje na Ukrainie, bo nie ma jednego kryterium. I moje rozmowy z ekspertami z Unii Europejskiej na temat tego, jaka jest tak zwana linia, po przekroczeniu której możemy mówić o wykonaniu przez Ukrainę tych wszystkich wymogów, to oni powiedzieli, że nie ma takiej linii. To nie ma takiej linii jednoznacznej. Jeżeli będzie wola polityczna, że my idziemy do przodu, to będzie uznanie Unii Europejskiej. Jeżeli takiej woli politycznej nie będzie, a i wola Unii Europejskiej, jeżeli nie będzie takiej woli w Unii Europejskiej, to zawsze znajdą coś, co można będzie wykorzystać, aby nie doprowadzić do tego reżimu bezwizowego. A wiemy w ciągu ostatnich tygodni, że jest walka pomiędzy komisarzem Unii Europejskiej, żeby część krajów, które są za tym, aby był postęp w tym zakresie, w tym procesie, ale są też sceptycznie nastawione kraje Unii Europejskiej i teraz poszukują kompromisowego sformułowania i w najbliższym czasie, 15 grudnia, będzie jakiś dokument, w którym będzie zapisane, że Ukraina osiągnęła sukces w zakresie przygotowania do reżimu bezwizowego, ale też będą pewne rekomendacje tam wpisane, które Ukraina powinna wykonać w ciągu najbliższych miesięcy, aby była podjęta, uchwalona ostateczna decyzja w tej sprawie w roku 2016.
Całej trójki. Przed tym, jak oddam głos Państwu do zadawania pytań, komentarzy, dotyczy nastrojów społecznych. O tym rozmawialiśmy już, ale wydaje mi się, że powinniśmy o tym jeszcze troszkę więcej powiedzieć. Ciągle większość Ukraińców, ponad 50%, wspiera przeprowadzenie reform, które prowadziłyby do na przykład gospodarki rynkowej w pełnym tego słowa znaczeniu na Ukrainie, ale z kolei ponad połowa ludzi mówi, to jest zadanie dla kogoś innego, ja nie będę się w to angażował, to ma zrobić rząd, to mają zrobić inni, ja nie będę w tym uczestniczył. Moje pytanie jest takie, czy władze ukraińskie mają czas na prowadzenie reform, albo ile mają jeszcze tego czasu? Czy to w ogóle jakkolwiek można oceniać, czy te nastroje społeczne są już na tyle niebezpieczne dla rządzących, że może dojść do jakichś wybuchów niezadowolenia społecznego w dającej się przewidzieć przyszłości. Może Oleksij, zacznij ty.
Kiedy dochodzi do najtrudniejszych pytań, jeśli chodzi o wybuch społeczny, to już Oleksij powinien rozpocząć odpowiedź. No to zobaczmy, pospatrzmy na to tak. Po pierwsze, moim zdaniem myśmy przeprowadzili te wszystkie wybory, czy do trzech władz ukraińskich i nie widzimy jakiejś perspektywy w najbliższym czasie nowych wyborów, a więc władze mogą się skupić na przeprowadzeniu reform i przeprowadzać te reformy, nawet niepopularne reformy też wdrażać. A ale trzeba przeprowadzać te reformy bardzo szybko. Jeśli chodzi o to, co zapytałeś o wybuch społeczny, ja nie wykluczę, że może się coś stać w razie takiej podobnej sytuacji do sytuacji z 31 sierpnia, kiedy było głosowanie w pierwszym czytaniu tych zmian do konstytucji w zakresie decentralizacji i specjalnego statutu Donbasu. A oczywiście, że będą protesty, kiedy będzie drugie czytanie właśnie tej ustawy o wprowadzeniu, o nowelizacji konstytucji w wyżej wymienionym zakresie. I obawiam się, żeby to nie doszło do jakichś potyczek, tak jak to było 31 sierpnia 2015 roku. I tutaj mamy takie pewne niebezpieczeństwo, bo tak jak powiedział Aleksander, są ludzie, są weterani z tej strefy operacji antyterrorystycznej, są ci, którzy służą, walczą w tej strefie operacji antyterrorystycznej. Oni będą obarczali parlament i rząd winą, będą dopatrywać się jakiejś zdrady. I to jest taka jedno niebezpieczeństwo. Druga niebezpieczna sytuacja, że ona nie jest powiązana z jakimś wydarzeniem konkretnym i nie można tego sprognozować chronologicznie, ale ona może być ona jest związana z klęską gospodarczą, bo takie klęski gospodarcze, ponieważ jest pewna masa krytyczna ludzi, którzy wracają z frontu, to tut może być też niebezpieczeństwo tego typu wybuchu. I jest takie niebezpieczeństwo, a więc trzeba zademonstrować pewne sukcesy, historia sukcesu. I ten sukces powinien być nie na poziomie analizy politycznej, analityków politycznych, tak jak to robi Aleksander, tak jak to robi ja, a chodzi o to, że ludzie powinni wyczuć te zmiany, że te zmiany są realne, a więc pewne rzeczy powinny być pewne symboliczne. Powinna być osoby ukarane za działania korupcyjne, za zbrodnie na Majdanie, dokonane na Majdanie, i powinny być ukarane osoby, jeszcze raz powtarzam, za korupcję już związaną z prowadzeniem wojny. To już powinny być działania, takie zobaczyliśmy w 31 sierpnia, kiedy to aresztowano ludzi, którzy należą na przykład do środowisk nacjonalistycznych albo patriotycznych, ludzi o patriotycznych poglądach, a byłych regionałów czy przedstawicieli Partii Regionu Ukrainy sąd po prostu nie aresztuje, bo jest nowy kodeks kryminalny i tak dalej, czyli władza powinna dotrzymać tej równowagi, że nie można pozostać bezkarnie tych ludzi, wobec których ludzie chce widzieć wymiaru sprawiedliwości, żeby im była wymierzona sprawiedliwość wobec tych ludzi też, winowajców tych różnych wydarzeń. Adam?
Sytuacja gospodarcza, pamiętajmy, że Ukraina naprawdę przeżyła dwa bardzo trudne lata, a są widać takie już trochę światełka w tunelu, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą. Są już takie prognozy i zagraniczne, i ukraińskie, że będzie wzrost w przyszłym roku. On będzie pewnie nieduży, typu 2%, ale będzie. i te perspektywy średnioterminowe 17-18, one już są lepsze, więc jeśli ten rząd jeszcze będzie się wykazywał tą większymi właśnie takim wolą reform, to można ten trend podtrzymać, ponieważ pamiętajmy o tym, że też o sukcesach mimo wszystko takich, że jak spojrzymy na najróżniejsze raporty, które były publikowane na początku roku, to one na przykład sugerowały, że Ukraina może zbankrutować, że oczywiście nie zbankrutowała między innymi ze względu na wsparcie ze strony Zachodu, ale że ta sytuacja może się zupełnie wymknąć spod kontroli ekonomiczna. Natomiast udało się parę rzeczy zrobić. To też oczywiście i kwestia naszej i presji, właśnie tego, że pod naszym pod tą presją rząd musiał coś zrobić. No udało się, prawda, zwiększyć rezerwy walutowe, zrestrukturyzować częściowo dług zagraniczny, prawda, zrobić coś z bankami i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta sytuacja ekonomiczna, ustabilizować kurs hrywny, która przecież pamiętajmy, że był moment, że było bardzo niebezpiecznie. Więc takie generalne wskaźniki makroekonomiczne są nie najgorsze. I ludzie przeżyli ten 14 i 15, który był o wiele trudniejszymi latami. I w tym 16 teraz pojawia się oczywiście kluczowa kwestia, że no, Ukraina nie jest wyspą otoczoną, prawda, przez Morze Karaibskie, tylko niestety ma sąsiada, jakiego ma, Rosję. I tutaj no, nie możemy wykluczyć, że jak wszyscy wiemy, Rosji bardzo zależy na tym, żeby Ukrainie się nie udało. To trochę taka relacja, prawda, jak z takim, prawda, troszeczkę patologiczna rodzina, w której, prawda, wszyscy niestety muszą ponosić konsekwencje, że ojciec ma problemy z alkoholem i efekt jest taki, no, że to się, jemu się nie udaje, ale wszystkim innym też się ma nie udać, więc będzie niestety, no, możemy się spodziewać, że na szczęście widać pozytywne rzeczy, że właśnie zmniejszył się bardzo wyraźnie handel z Rosją, udział handlu rosyjskiego, sporo się stało, jeśli chodzi o ten rynek energetyczny, ale nadal Rosja dysponuje różnymi narzędziami, żeby destabilizować sytuację na Ukrainie. I to jest też ten problem, że pamiętajmy o tym, że no, oczywiście często ta wojna i Rosja jest przez polityków ukraińskich wykorzystywana jako pretekst do tego, że się robi coś mniej, wolniej i tak dalej, ale nie możemy traktować, że tego czynnika nie ma, bo on jest i on niestety działa negatywnie i tutaj mamy też kwestię tego, co może Rosja robić, wpływać, prawda, wywierać presję nie tylko na Ukrainę, tylko tak jak rozmawialiśmy o tych relacjach Rosji z Zachodem, to właśnie rozgrywać Ukrainę w kontekście tych relacji.
Ale jak rozumiem, nie przewidujesz jakiegoś wybuchu w 2000...
Nie, ja myślę, że jeśli sytuacja ekonomiczna będzie taka, jaka jest przewidywana, czyli że to będzie powoli wychodzenie już właśnie z recesji, z niezłymi perspektywami średnioterminowymi, to myślę, że ukraińskie społeczeństwo ma też taki... Część ludzi jest po prostu pasywna, a część ma taki odruch obywatelski, samoograniczenia ze świadomością, że to nie jest moment na to, żeby robić jakieś wielkie demonstracje i organizować trzeci Majdan.
Aleksandr, twoja opinia o najbliższym roku, ewentualnych problemach, jeżeli chodzi o wybuch niezadowolenia społecznego?
Nie. O tym dużo się mówi i jest bardzo dobrze, że na ten temat dużo się mówi, to znaczy, że jest zrozumienie tej trudnej sytuacji, w której się znalazła Ukraina. Zgadzam się z Aleksy, jeśli chodzi o tych driverów, których on powiedział, co może doprowadzić właśnie do te czynniki, które mogą doprowadzić do tego wybuchu, ale jeśli możemy, nie wiemy, wiedzieć na temat planów Rosji, no to ona właśnie liczy na pewne niepokoje sytuacji rebelii i w marcu, kwietniu, które powinny doprowadzić do deinstalacji obecnych władz na Ukrainie, w Kijowie. Czyli na to liczy Rosja po prostu. Ale obecnie sytuacja polepsza się w związku z tym, że na Ukrainie prawie udało się w najbliższych tygodniach, i to trzeba zakończyć, prawie udało się rozwiązać problem kryzysu finansowego. I
ta kwestia związana z budżetem państwa na 2016, rok 2016 w związku z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, ta sytuacja już prawie że została rozwiązana, a to jest jeden z kluczowych czynników, który mógł doprowadzić do tego wybuchu i do bankructwa kraju. I problem stosunków z Rosją, to będzie ostra kwestia, chodzi o ten dług, chodzi o pieniądze, które w swoim czasie otrzymał Janukowicz za to, że nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. I dlatego ryzyka na przyszły rok są dość wysokie, zwłaszcza mało kto wierzy w to, że Ukrainie uda się uniknąć wyborów przedterminowych. Rozmawialiśmy, że to jest nie najlepszy scenariusz w obecnej sytuacji, ale zdajemy sobie sprawę, że wybory jest lepszym wyjściem z sytuacji, niżeli bezpośrednia destabilizacja, do której też może dojść. Na Ukrainie jest taki element, duży element niezadowolenia, ale może takie agresywne niezadowolenie, czyli takie nastroje napięcia, może nadmiar tego napięcia w społeczeństwie. To jest charakterystyczne dla społeczeństwa ukraińskiego, ale musimy przyznać, że z jednej strony driverem właśnie tych jest pewnie część społeczeństwa, a większość społeczeństwa jest pasywna, ale jest też nieduża grupa bardzo aktywnej mniejszości, która może wykorzystać tę sytuację, aby do czegoś tam doprowadzić. I ja rozmawiam z jednym z oligarchów, który powiedział, że wiecie, że 3000 uzbrojonych ludzi mogą całkowicie zmienić w ukraińską historię w ciągu najbliższych pół roku. 3000 uzbrojonych ludzi. I po różne strony, różnego rodzaju barykad jest zrozumienie tych ryzyków i że są różne narzędzia destabilizacji, ale jest też świadomość tych różnego rodzaju ryzyk i dla mnie największą gwarancją pozytywnego scenariusza jest to, że nie ma braku realnej oceny tych ryzyk, które są. Jest zrozumienie tego, że są takie możliwe rozwoje i możliwe scenariusze i że to stanowi zagrożenie. I większość sił politycznych, w tym też te siły polityczne, które krytykują rząd, one zdają sobie sprawę, że destabilizacja może doprowadzić do obalenia nie tylko rządu, ale wszystkich ich, tym, między innymi ich też. A więc oni bardzo ostrożnie podchodzą do prób tego typu destabilizacji, a to właśnie daje nam możliwość prognozować bardzo normalne, spokojną sytuację mniej więcej w 2016 roku.
Proszę o zgłaszanie się, kto chciałby zabrać głos. Zbierzemy kilka pytań, komentarzy i potem będzie możliwość odpowiedzi naszych dyskutantów. Proszę bardzo, tam pan.
Доброго дня, Віталій Туколо.
Dzień dobry, Vitalij Tukolo, Polska Akademia Nauk. Ostatnimi czasy myśmy obserwowali niezadowolenie, jeśli chodzi o reformy na Ukrainie i doprowadziły to manifestacji tych milicjantów czy policjantów, którzy nie przeszli rozmów kwalifikacyjnych do nowej policji. Czy nie uważa pan, że przeprowadzenie następnych reform pokaże nam następne kręgi społeczne, które są niezadowolone i to właśnie będzie to uzupełni szeregi Komitetu Ratunku Ukrainy i Opozycyjnego Bloku na Ukrainę, a z drugiej zaś strony osoby, wobec których społeczeństwo chce, żeby pociągnięte zostały do odpowiedzialności i to radykalizuje pewną część społeczeństwa, która też należy teraz do elektoratu Swobody, która nie jest stuprocentowo proukraińską siłą polityczną. To może doprowadzić w niedalekiej przyszłości, jeżeli odbędą się przedterminowe wybory, że to doprowadzi do zmiany układu sił politycznych na Ukrainie.
Rzecz może mniejszego kalibru, ale niemniej jednak, która się pojawia, a mianowicie o kwestię deoligarchizacji Ukrainy. I w tym kontekście chciałbym się spytać tutaj o takie pytanie, które czasami się pojawia w rozmaitych dyskusjach, na przykład z naszymi partnerami na Zachodzie, o pozycję samego prezydenta Łukaszenki. Poroszenki, przepraszam najmocniej. To nie był żaden freudowski slip. Więc jego zapowiedzi i także to, co się czasami pojawia, że część jego zakładów w dalszym ciągu działa na terenie Rosji. W związku z tym pytanie jest, jak w tym kontekście tych wszystkich zmian lokuje się tutaj prezydent właśnie ze względu na swoje oligarchiczne, oligarchiczną sytuację. Dziękuję.
Od razu może pani tutaj obok była. Ewa Hołuszko, Partia Demokratyczna. Ja mam takie pytanie tego rodzaju, że półtorej roku już rozmawiamy, że głównym problemem Ukrainy jest korupcja. Obserwuję to w Polsce, także w krajach zachodnich. Część społeczeństw tych jest zmęczonych tym ciągle powtarzaniem tego, że Ukraina nie może wyjść aż z takiego dołka korupcyjnego. Ja wiem, że to wychodzi się z poziomu bardziej krajów afrykańskich niż poziomu europejskiego korupcji, ale czy są jakieś nadzieje na przyspieszenie tego, bo rzeczywiście tego procesu odkorupcyjnienia Ukrainy.
Dziękuję. Tutaj od razu, tak jak ja pamiętam.
Marcin Święcicki. Ja mam pytanie o tę reformę decentralizacyjną i o ten rozdział w Konstytucji dotyczący samorządu. Czy panowie oceniacie, że zebranie tych 300 głosów w tej sprawie jest już właściwie nierealne i sprawa jest już zakończona? Czy też jest jakaś szansa na to, że te 300 głosów na podstawie, nie wiem, jakiejś umowy, jakiegoś może oddzielenia tej sprawy donbaskiej, że to jeszcze jest taki scenariusz możliwy i że ten rozdział samorządowy w Konstytucji może być przyjęty przez ten parlament?
Dzień dobry, Joanna Konieczna, Sama Martin. Ja chciałam zapytać o społeczeństwo, bo wydaje mi się, że tym takim nową rzeczą, która stała się po Majdanie, no to jest taki rozkwit tego ruchu wolontariackiego. I miałam wrażenie, że ten ruch wolontariacki w dużym stopniu zaczął ostatnio zamieniać trochę struktury czy instytucje państwowe. No na przykład słyszałam czy czytałam o tym, że jak nie wiem, jest jakiś problem z przestępczością, no to raczej idzie się do właśnie zamiast do policji, to do wolontariuszy, żeby, bo tutaj no, nas napadają, tak? No kwestia pomocy społecznej, którą właściwie no, wolontariusze już w znacznym stopniu zastąpili. Państwo właściwie prawie, że no tak jak widzę, no w dużym stopniu się z tego wycofało. No więc chciałam się dowiedzieć, jak w tej układance, którą państwo tutaj rysują, czy panowie, no jak ci wolontariusze, czy oni tam mają swoje miejsce, czy nie mają swojego miejsca i jak panowie w ogóle widzą no przyszłość tego, co z tym dalej będzie. Dziękuję.
Tu jest tak, pani przed i te będą jeszcze dwa pytania i zakończymy.
Dziękuję. Natalia Gorin, Wyskoncjonalny.
Lwowski Uniwersytet Narodowy, Iwano Franki. Odnosząc się do ostatniego pytania, które omawialiśmy, czy wspólnota ukraińska jest gotowa do kolejnych zrywów? Czy być może jest prowadzona wojna informacyjna ukierunkowana na to, by prowadzić ją przeciwko rządowi czy przeciwko prezydentowi Ukrainy? Nie mówi konkretnie o Jaceniuku, tylko kampanii informacyjnej sprowadzone przeciwko rządowi jako takiemu. I wiemy, że mamy też wzrost gospodarczy na Ukrainie, mały, ale jednak jest. Również też udało się dojść do pewnych reform, ale wiele działań jest prowadzonych w telewizji oraz w gazetach, i to gazetach wiodących. I to są tak naprawdę ataki na rząd i to są ataki przypuszczane na prezydenta. Na przykład napisali ostatnio na tym, że przecież było podjęte decyzje o tym, by zmniejszyć obciążenia podatkowe względem pracowników etatowych, ale w Zirkle tydzień pojawił się artykuł mówiący o tym, że będzie na odwrót. Albo na przykład minister Piwowarski również mówił o tym, że wywierano na nich naciski informacyjne. Już nie mówię o naciski ze strony oligarchów, o czym też mówili. Być może jest to element wojny informacyjnej. Czy możemy o tym mówić? I jeszcze jeden komentarz. W pełni się zgadzam z panem profesorem w tym, że reformy są konieczne i powinny być przeprowadzone możliwie jak najszybciej. Oczywiście reformy nigdy nie są popularne w społeczeństwie. Dlatego te działania niepopularne ktoś powinien się odważyć, by je przeprowadzić. I powinien to zrobić szybko. Dziękuję.
Ryszard Bobrowski, Przegląd Środkowy Europejski. Ja chciałem się zapytać o rolę Polski, jak Ukraina postrzega rolę Polski w reformowaniu swojej gospodarki, czy w ogóle przekształcaniu kraju. Bo wiadomo, że nie uczestniczymy w procesie zmian politycznych, a ostatni moment to był minister Sikorski na Majdanie. Nie było nas ani w żadnym formacie normandzkim, ani wiedeńskim, o którym mówił minister Schetyna. Nie było w Mińsku 1, nie ma w Mińsku 2, także nas tutaj nie ma. Oczywiście za zgodą i pełną akceptacją Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o przekształcanie gospodarki, to tu moglibyśmy odegrać istotną rolę. Jak Ukraina postrzega tę kwestię? I drugie pytanie bardzo krótkie. Tu kilkakrotnie padła nazwa Batkiwszczyny, a zatem byłej premier Julii Tymoszenko. Czy jest możliwy jej jakiś comeback do polityki? Po drugim Majdanie zdawałoby się, że jej rola jest definitywnie skończona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i teraz odpowiedzi może Oleksii. Prosiłbym ciebie, żebyś zaczął. Jest 8 pytań, także nie na wszystkie może spróbuj odpowiedzieć, a na te, które uważasz za najważniejsze dla ciebie, najciekawsze.
Tak, najprostsze.
Może najprostsze pytanie. Wojna informacyjna, oczywiście, że jest prowadzona i jest prowadzona w sposób ukierunkowany, umyślny i jest prowadzony w sposób bardzo zręczny przez Rosję. I Rosja zręcznie korzysta z obecnej sytuacji na Ukrainie. Również jeżeli chodzi o stacją wolności, bo Rosja manipuluje dziennikarzami. Pewne rzeczy są robione wprost za pieniądze rosyjskie, pewne rzeczy są przedmiotem manipulacji i bardzo często dziennikarze trafiają w taką pułapkę, no bo jest wolność, tak, jest wolność. I tę wolność, tak, możemy krytykować prezydenta, premiera, rząd i tak dalej. I wszyscy dziennikarze tym wiedzą i zaczynają, oto cios wymierzony w prezydenta, oto cios wymierzony w szefa sztabu generalnego, wszędzie są zdrajcy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to bardziej prostsze do powiedzenia i natychmiast podbija ratingi w górę, aniżeli wyjaśnić, na czym polegają reformy strukturalne. A więc niestety to się dzieje. I to jest polityka Rosji i jest to związane też z brakiem profesjonalizmu po stronie dziennikarzy. I bardzo często mnie to tak denerwuje, że próbujesz coś wyjaśnić, dzwonisz do redaktorów. Dlaczego tak wszystko upraszczacie? Bo przecież powinniśmy pokazać złożoność tych wszystkich procesów. To nie są procesy jednoznaczne. Teraz, mówiąc o walce z korupcją, da się czy się nie da? Więc wydaje mi się, że nie sądzę, by na Ukrainie, że będzie taka sytuacja w walce z korupcją jak w państwach skandynawskich. Tutaj raczej jesteśmy zbliżeni do Włoch, czyli we Włoszech jest niełatwo, ale coś się udaje i w innych krajach to są też problemy z korupcją. A więc ja nie składam broni. Owszem, ciężko jest, ale da się. I rzeczywiście poziom korupcji się zmniejszył. Naprawdę poziom korupcji zmniejszył się. Na przykład teraz już wstęp do uczelni wyższej już jest pozbawiony korupcji. Wcześniej to było nie do wyobrażenia za czasów radzieckich. Teraz już można dostać się na uczelnię wyższą bez korupcji. Mówiąc o decentralizacji, pan Święciński pytał się, no szkoda, że to wszystko odbywa się w ramach jednego pakietu. Oczywiście jest możliwość przyjęcia takiej decyzji, że nazbiera się 300 głosów do przyjęcia pakietu oraz do poprowadzenia decentralizacji oraz ustanowienia statusu specjalnego. Oczywiście prezydent ma wykręcane ręce przez Zachód i prezydent też będzie musiał przeforsować taką decyzję w parlamencie dzięki blokowi opozycyjnemu i też dzięki działaniu innych deputowanych do parlamentu, ale czy 100% mogę stwierdzić, że taka decyzja zostanie przyjęta? No nie mogę tego stwierdzić. I jeżeli to nie zostanie przyjęte, to wcale to nie oznacza końca decentralizacji, nie oznacza zerwania procesów mińskich. Po prostu musimy mieć odrębny pakiet. Dalej, mówiąc o roli Polski. No, nie mogę powiedzieć o rolę Polski w gospodarce. Jeżeli chodzi o format, bardzo źle. I może inaczej. Wcześniej mieliśmy format przewidziany przez memorandum budapesztańskie, czyli Stany Zjednoczone, Wielkie Brytanie, Rosja, Ukrainę. Później przeszliśmy do normańskiego formatu i format normandzki jest gorszy od genewskiego. Genewski był lepszy. Dlaczego tak się stało? No, powinniśmy podziękować Stanom Zjednoczonym, ale w końcu mamy noblistę Obamy i to Obama właśnie chciał nalegać na format genewski. W końcu mamy format normandzki i niestety ten format nie da się tak zmienić. Teraz mówiąc o Bakiszczynie. Oczywiście, że Tymoszenko chciałaby zostać premier. Ona właśnie nalega na przeprowadzenie wyborów przedterminowych. Ona sądzi o tym, że są jakieś tam możliwości dzięki temu, ale jeżeli zostanie przyjęty pakiet dotyczący statusu specjalnego, to wówczas wykorzysta to po to, by skrytykować prezydenta oraz premiera, więc ona będzie tutaj grała na takich uczuciach jak uczucie niezadowolenia z punktu widzenia sytuacji gospodarczej. Czy jej się uda? Szczerze mówiąc, nie sądzę. Nie jestem pewny, ponieważ względem Tymoszenki są wielkie zastrzeżenia ze strony społeczeństwa. Ona się pomyliła po tym, jak powróciła po Majdanie i po tym, jak ona wyszła z więzienia. Jej występ na scenie na Majdanie był występem nieudanym i również nie udało się jej w wyborach prezydenckich. Ona jest przedstawicielką starego pokolenia i nie można chyba z nią łączyć nadziei, rzeczywistych nadziei na zmianę. Teraz mówiąc o Poroszence. Poroszence, jego fabrykach. Kiedy Poroszenko startował w wyborach, to wówczas dla mnie był tak zwanym oligarchą młodszym. Czyli to nie jest oligarcha gatunku Firtasza. Co stało się później? Oczywiście Poroszenko obiecał, że sprzeda swój biznes. I problem nie polega w fabryce rosyjskiej, ponieważ oczywiście nie może jej sprzedać i Rosjanie specjalnie robią wszystko, by on nie był w stanie cokolwiek zrobić z tą fabryką. Ale oczywiście Poroszenko musiałby tutaj zdystansować się od firmy Roszen. Oczywiście formalnie Roszen został przekazany do zarządzania innym osobom, no ale przecież wiemy. I społeczeństwo tego nie rozumie, bo społeczeństwo widzi, że wszędzie powstają nowe sklepy Roszen. Oczywiście teraz racjonalnie uzasadnić to, dlaczego biznes nie został sprzedany, bo cena spadła, bo trwa wojna, bo nie jest w stanie sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Dałoby się to zrobić, ale społeczeństwo tego nie przyjmuje. A więc ja wiem, że oczywiście prezydent chciałby sprzedać możliwie jak najszybciej, ponieważ to szkodzi. Szkodzi jego wizerunkowi. Ale czy to w jakikolwiek sposób odbija się na sposobie prowadzenia rozmów z Rosją? Nie, nie sądzę. Ja bym powiedział inaczej. To jest styl Poroszenki. On właśnie jest skory do kompromisu, on jest skory do zastosowania modeli biznesowych, do rozstrzygnięcia problemu. Czyli jeżeli należałoby tutaj postawić na przejrzyste zasady, wyraźne zasady, oprzeć się o naród, to raczej on jest poszukiwaczem komunikacji, on jest zainteresowany platformą jakiegoś porozumienia
prowadzeniem gry pomiędzy Zachodem a Rosją. I jeżeli by on miał zablokować Rosję przy pomocy Zachodu, to by się nie udało, to się nie udaje. I tutaj powstają problemy. I tutaj powstał właśnie problem z podpisaniem porozumień mińskich 2, ponieważ dla Ukrainy były tam przewidziane pewne duże negatywne zapisy. Teraz o wolontariacie. No nie powiedziałbym, że ruchy wolontariatu zastępują państwo. Na przykład, jeżeli chodzi o zaopatrzenie sił zbrojnych, rzeczywiście ruchy wolontariusze rzeczywiście odgrywają niesamowitą rolę. Czy wolontariusze zastąpią organa ścigania? Chyba nie. I tego powinniśmy też unikać. Powinniśmy mieć nowe służby, nowe organa ścigania, a nie opierać się o ruch wolonterski. Aleksandrze, dziękuję. Kilka pytań. No oczywiście, że z czego by to zacząć? Jeżeli reformy będą przeprowadzane, to nie oznacza, że naród będzie w sposób masowy uszczęśliwiony tymi reformami, ponieważ pewne reformy są popularne, typu policja, nowa, piękna policja i nie bierze łapówek. Są niedoświadczenie, są pewne problemy z tą policją, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest bardzo popularna zmiana. Z drugiej strony, reforma sektora energetycznego, to jest tak, temu tak czy inaczej będzie towarzyszyć wzrost cen na nośniki energii i na usługi komunalne. I ta reforma jest niepopularna. I możesz tłumaczyć społeczeństwu, że dzięki temu będzie mniejsza korupcja, mniejsza zależność od Rosji i tak dalej. Tak czy inaczej, ta reforma nie będzie popularną. I dlatego, jak w przypadku z policją, mamy dziesiątki tysięcy niezadowolonych policjantów, którzy zostali zwolnieni, bo oni nie są w stanie zdać się najprostszych testów, które zostały opracowane przez najlepszych ekspertów zagranicznych i ukraińskich, by znaleźć tych, którzy nie rozumieją, jak policja może pracować bez korupcji. Na internecie już są takie memy. Są też dość poważne informacje, że 3, 4, 5, 6 tysięcy osób zaczęło protestować, ale naród nie popiera tego protestu ze strony byłych funkcjonariuszy policji, więc prawdopodobnie im się nie da rozhuśtać takich nastrojów. Ale tenże Saakaszwili w końcu przegrał. Dlaczego? No bo w społeczeństwie znalazła się masa krytyczna niezadowolonych jego reformami. Przecież ile tam zwolniono policjantów, ile zwolniono nauczycieli, lekarzy i tak dalej, ile biurokratów zwolniono, ile prokuratorów zwolniono, a więc doszło do, powiedzmy, wyczyszczenia z struktur państwowych. Ten tak zwany balast został wyrzucony, ale ich się nazbierało 40%. I jeżeli wiemy, że jeżeli będziemy działać konsekwentnie ze wszystkich struktur, wypędzimy wszystkich, którzy tam nie powinni być, no to wówczas znajdzie się 40% sektora publicznego. No i co z tymi ludźmi? Przecież nie będziemy ich deportować. Na przykład do DNR-u. A więc oczywiście, że są ryzyka. I nawet kiedy mówimy na przykład o dobrych reformach jakościowych, tak czy inaczej są ryzyka. Ryzyka związane z tym, że one będą postrzegane jako powielanie nastrojów niezadowolonych. A też spada stopa życiowa, a to oznacza większą destabilizację. I dlatego oczywiście nie ma jedynej odpowiedzi. Z jednej strony mamy nowy argument mówiący o tym, oto przeprowadzamy reformę, a z drugiej strony są ci, którzy są przeciwko reformom, a wcześniej te osoby były neutralne. Teraz też mówiliśmy o tym, czy są szanse poradzenia sobie z korupcją. Polityka antykorupcyjna przy okazji to jest taki środek, który pozwoliłby w całym kraju poprawić sytuację, ale jest to takie działanie, które może doprowadzić do
olbrzymiej grupę osób niezadowolonych. Na przykład w ostatnich miesiącach wdrożono ustawodawstwo, które wymaga pełnej przejrzystości w operacjach z nieruchomościami. Jeżeli chodzi o prawa własności, na takie aktywa jak budynki, budowle i samochody, i takie prawo teraz jest wdrażane. I co się okazuje, jest olbrzymia ilość osób, którzy niedobrze się z tym czują, ponieważ teraz przez internet możemy się dowiedzieć się, komu co należy, do kogo co należy na Ukrainie, jak się nazywa i gdzie mieszka taka osoba, czyli dowiedzieć się na przykład, co należy do prezydenta Poroszenki. Więc faktycznie od najwyższego do najniższego poziomu. I to dotyczy wszystkich zwykłych obywateli i też oczywiście tego najwyższego poziomu. I na przykład mogę sprawdzić sąsiada i w bazie danych sprawdzić, co posiada sąsiad. To jest przejrzystość z jednej strony. Z drugiej strony to jest problem, ponieważ później pojawiają się inne osoby, które znajdują się w sytuacji problematycznej. Są większe możliwości dla dziennikarzy śledczych, a z drugiej strony może dojść do nadużyć z tej przejrzystości skorzysta ktoś, by wyrównać rachunki. Więc jest to polityka antykorupcyjna, ale jest nacechowana ryzykami. A więc odpowiadając na to pytanie, tak, oczywiście jest szans, że krok za krokiem te podstawy korupcji zostaną rozmyte. Na przykład ta przejrzystość działań i też przejrzystość własności i aktywów jest to kapitalny instrument antykorupcyjny. I być może jest to ważniejsze, aniżeli działanie prokuratora.
A więc te procesy, które ciągną za sobą też takie nie bezpośrednie ryzyka. I jeżeli w kraju jest głęboka tradycja korupcyjnych stosunków, relacji korupcyjnych na wszystkich szczeblach, na wszystkich poziomach, to ten proces będzie trwał nie jeden rok, czyli przezwyciężenie korupcji to jest mega zadanie dla Ukrainy, które to zadanie będzie dla kilku przyszłych pokoleń naszych obywateli. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeśli chodzi o wolontariuszy i społeczeństwo, było takie pytanie. No, jeśli chodzi o społeczeństwo, o jej najbardziej aktywną część tego społeczeństwa, to pani Jana zapytała. To jest największy fenomen, który odróżnia Ukrainę obecną od Ukrainy wczorajszej, czyli chodzi o tych aktywistów społecznych. I w jaki sposób przetworzyć tę aktywność, która spowodowana taką sytuacją nadzwyczajną, w coś bardziej długofalowego, długotrwałego. I to na chwilę obecną jest tym zadaniem bardzo ważnym. I w warunkach wojny, to powstało w warunkach wojny i to taki ruch nie będzie w tym samym niezmiennym stanie cały czas istniał, ale nie ma powrotu, do przeszłości też nie ma. I to różni Ukrainę obecną, dzisiejszą, o Ukrainę po rewolucji pomarańczowej w 2004 roku. Wówczas ludzie otrzymali zwycięstwo i rozeszli się po domach, poszli do domu, a teraz oni po zwycięstwie pozostają aktywnymi obywatelami, aktywnymi ludźmi. I jest szereg inicjatyw, które pozwalają nam liczyć na to, że taka aktywność ludzi będzie długotrwała, długofalowa, ale my też powinniśmy sobie zdawać sprawę, że ludzie mogą się zmęczyć. Poczułem się zmęczeni i wówczas powracałem do tych zajęć, do tych profesji, które dają możliwość zarobić na życie. Oni nie mogą pozostawać przez całe życie wolontariuszami. I my powinniśmy teraz wspierać tych ludzi, realizować ich projekty wolontariackie na bardziej takich trwałych zasadach. I Adam.
Pytania, tak, bo już jesteśmy po czasie. Po pierwsze, jeśli chodzi o walkę z korupcją, to tak jak mówiłem, w 2015 roku w styczniu teoretycznie miało zacząć działać to Narodowe Biuro Antykorupcyjne, no zacznie działać tak naprawdę teraz, więc ten rok 2016 będzie niezwykle ważne, żeby dla obserwatorów wewnętrznych i zewnętrznych, żeby zobaczyć, jak ta walka z korupcją działa. I to jest, tutaj jest oczywiście kwestia presji znowu z zewnątrz zewnętrznej i wewnętrznej, żeby ta walka z korupcją była jak najbardziej skuteczna. I to jest już kwestia implementacji i bardziej niż przegłosowywania jakichś ustaw i można powiedzieć oczywiście, że Ukraina jest w jakimś stopniu opóźniona, bo mogła, bo tak jak powiedziałem, to powinno już się dziać, ta walka, istnienie tych instytucji. Druga kwestia to problem z instytucje, państwo versus społeczeństwo i to rzeczywiście jest moim zdaniem bardzo ciekawa kwestia, że i co to jest truizm już, prawda, że mamy społeczeństwo, które się przebudziło i nie ma powrotu, i to jest różnica podstawowa z pomarańczową rewolucją, nie ma powrotu moim zdaniem do sytuacji sprzed Majdanu. I to przebudzenie oznacza też coś takiego, że mamy właśnie momenty, że państwo jest tak słabe, że społeczeństwo je zastępuje. Najlepszym przykładem są istniejące, prawda, bataliony ochotnicze, które brały udział w wojnie. Natomiast no, tutaj pojawia się ta kwestia, że nie ma klarownej granicy między społeczeństwem a państwem tak naprawdę, ale nie może być pewnych funkcji państwa, społeczeństwa, najróżniejsze organizacje, NGOsy nie mogą zastąpić. I to, co jest kluczowe, że co jest największym wyzwaniem dla Ukrainy, to właśnie budowa instytucji państwowych, które spowodują, że nie będzie potrzeby, żeby NGOsy robiły to, co powinno w normalnym kraju robić państwo, a z drugiej strony mimo tego przebudzenia, moim zdaniem cały czas to jest kwestia wzmacniania tego społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Ono jest oczywiście, wyróżnia się bardzo pozytywnie na tle wielu społeczeństw w obszarze postsowieckim, ale to jeszcze mu sporo brakuje do takiego, powiedzmy, sytuacji jak w Europie Zachodniej. To jest o tyle bardzo ważne, że to społeczeństwo musi patrzeć na przykład, jak mówimy o walce z korupcją, władzy na ręce, prawda? I tutaj są ważne bardzo na przykład media. I ostatnia rzecz, Polska-Ukraina. My mówiliśmy bardzo dużo o takich sprawach w sumie technicznych, biurokratycznych, reformach. One są oczywiście niezwykle ważne, rządy prawa, ale pamiętajmy, że na Ukrainie odbywa się też proces budowy nowej tożsamości narodowej, który jest bardzo ciekawy i tutaj może niestety w tej kwestii dojść między Polską a Ukrainą do pewnych, ze względu na zmianę, która nastąpiła w Polsce władzy, ze względu na to, że mamy deklarację, prawda, to nie jest żadna tajemnica, tylko kongres na przykład w Katowicach, gdzie wiceminister obecny kultury, na przykład Jarosław Sellin mówił o tym, czy inni politycy PiS-u, prawda, że oczywiście będziemy wspierać Ukrainę, ale pod warunkiem, że Ukraina przyjmie nasze stanowisko w sprawach spornych historycznych. No, biorąc pod uwagę ten proces, który zachodzi na Ukrainie, to może się moim zdaniem jest skazane na porażkę i spotka się z negatywną reakcją.
I tu się zatrzyma. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym dyskutantom dzisiejszym. Dziękuję Państwu za udział w tym spotkaniu. Nie będę w żaden sposób go podsumowywał. Wydaje mi się, że było bardzo ciekawe. Przepraszam za 10-minutowe przedłużenie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo.